Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, Lech Polakiewicz. Witam również pana Piotra, który realizuje tą audycję. Być może, że dzisiaj grono słuchaczy jest większe niż zazwyczaj, bo taki temat, więc może trochę historii naszej audycji przypomnę. Pragnąc budować jedność z moją świętej pamięci od 2,5 lat żoną Elżbietą, trafiliśmy do wspólnoty domowego kościoła. Posługiwaliśmy w niej 40 lat. Mieliśmy kontakt na rekolekcjach z setkami małżeństw. Widzieliśmy ich miłość, ale i słabości, potrzeby. Dlatego po zaistnieniu Radia Maryja zaproponowaliśmy ojcu dyrektorowi prowadzenie cotygodniowej audycji dla małżonków i rodziców. Audycji formacyjnej. Chcemy pomagać małżonkom się dogadywać, zrozumieć, niekiedy na nowo pokochać. Ponieważ małżeństwo nie jest dziełem przypadku, czy ustanowione jest przez jakąś władzę, tylko taki jest Boży zamysł względem mężczyzny i kobiety, więc nie sposób ignorować wskazówek Bożych. Pomaga w tym nam założony przez niego Kościół. Okazuje się, że można wzrastać w jedności, miłości. Lata małżeństwa nie są żadną przeszkodą, a przykład dany dzieciom jest nieoceniony. Na każdej drodze życia powinniśmy iść razem z Panem Bogiem, no bo idziemy do nieba. Jego błogosławieństwo sprawia, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Możemy naprawdę być szczęśliwi i to nie tylko tak naskórkowo, ale głęboko, wewnętrznie, duchowo. W dzisiejszej audycji zajmiemy się obszarem umownie nazwanym sypialnią małżeńską. Bo temat audycji brzmi, jak być dobrą żoną w sypialni. Witam na audycji towarzyszące mi osoby, księdza Marka Różańskiego, Michalite, serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, Marcina Różańskiego.
Marcina Różańskiego.
Tak, dziękuję.
I państwo Danutę i Piotra Sobolów.
Witamy.
Witamy serdecznie.
Pani Danuta prowadzi warsztaty, konferencje, spotkania dla mam z dziećmi i studiuje, przygotowuje się, żeby jeszcze lepiej służyć małżonkom. Jak być dobrą żoną w sypialni? O mężu już było wielokrotnie, zresztą jeszcze będzie. 19 lutego dr Jacek Pulikowski będzie miał takąż audycję, tylko od strony męża. Ale pani Danuta jest razem z mężem Piotrem, który też nie jest niemową i prawdopodobnie też się odezwie. Także jak być dobrą żoną w sypialni, pani Danuto?
To znaczy, jak panowie dzisiaj się wsłuchają, to być może wyciągną wnioski, jak mieć dobrą żonę w sypialni. Będziemy mówić o rzeczach poważnych, więc zacznijmy tak troszeczkę z humorem.
Przepraszam. Ksiądz siedzi i ksiądz miał pierwszy powiedzieć. No, widzisz.
Zachęcasz mnie,
tak,
korzystam.
Sorry.
Dziękuję. No, mój udział tutaj może niektórym osobom wydawać się trochę taki dziwny. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, moja obecność tu jest tylko dlatego, że kobieta to sanktuarium życia. A sypialnia to jest jeden z ołtarzy, które są bardzo istotne, ponieważ to, co tworzy jedność w małżeństwie, to jest Eucharystia, stół, w sensie stół w pokoju i łoże małżeńskie. I sypialnia staje się sanktuarium życia. I to jest najważniejsze. Kobieta jest tą, która przynosi życie. A że przynosi życie, a dzisiaj jest bardzo poważna walka z życiem, dlatego jest tak często atakowana i dlatego tutaj jest moja obecność, ponieważ kobieta i mężczyzna to tworzą szczególne dzieło, jakim jest małżeństwo stworzone przez Boga. To nie jest jakiekolwiek dzieło, tylko to jest szczególne dzieło, małżeństwo jako szczególne dzieło, które tworzy mężczyzna i kobieta i tworzą wspólnotę osób mającą udział w realizacji stwórczych zamierzeń Boga. I tutaj jedność małżonków, te trzy ołtarze od Eucharystii poprzez stół, czyli stół Słowa Bożego, Eucharystii, stół w domu, czyli wspólne spotkania, obowiązkowe przynajmniej raz dziennie albo raz na dwa dni wspólne posiłki oraz to sanktuarium, gdzie rodzi się życie, jest istotnym elementem jedności małżeństwa i stąd też tutaj moja obecność. Jeszcze jest jeden powód, ponieważ ja prowadzę kursy przedmałżeńskie z rodzinami, które mi towarzyszą i moja obecność jest wyrazem wdzięczności tym rodzinom, które ze mną te kursy prowadzą i ich ogromnego poświęcenia, otwartości na życie, zadania kłamu, że wielodzietność to patologia. Ja przed nimi chylę czoła, ja oddaję im pokłon, ja dużo się od nich uczę i widzę, że to właśnie w tych małżeństwach wielodzietnych jest coraz mniej egoizmu, a coraz więcej ofiarności, coraz więcej miłości. I za to jestem Panu Bogu wdzięczny jako ksiądz, jako duszpasterz, ponieważ wiele rzeczy się od nich nauczyłem, uczę i uczyć się będę.
Tak, nie jest to audycja dokładnie o modlitwie małżeńskiej, o wspólnym korzystaniu z Eucharystii, spowiedzi. O tym wielokrotnie mówiliśmy. Trudno mówić o wszystkim naraz, więc raz jeszcze, jak być dobrą żoną w sypialni, Pani Danuta?
Zacznijmy od tego, jak w ogóle być żoną, bo to, że mieszkamy z kimś i dzielimy obowiązki domowe, że dzielimy sobie łóżko, mamy wspólne konto, to jeszcze nie czyni nas z męża i żony. Padło mi takie fajne zdanie do ucha ostatnio, że małżeństwo jest zgodne, gdy mąż panuje nad żoną, a żona nad sobą. A to tak może humorystycznie, ale tutaj najbardziej przykuwa moją uwagę słowo małżeństwo. I małżeństwo według definicji społecznej to w większości państw związek mężczyzny i kobiety. W niektórych krajach dopuszczane są związki między osobami tej samej płci i niestety w stosunku do tych związków również jest określenie małżeństwa używane. Istnieją także małżeństwa o takim schemacie, gdzie jest jeden mąż i kilka żon lub co rzadziej spotykane, jedna żona i kilku mężów.
No, tutaj Europa w swojej tolerancji posunęła się w temacie małżeństwa do granic absurdu i w niektórych krajach dozwolone są małżeństwa międzygatunkowe. W Mediolanie pewna kobieta zawarła na przykład związek małżeński sama ze sobą. Niektóre z tych schematów, czy może bardziej układów, nie mają nic wspólnego ze stwórczym zamysłem Boga i jego planem małżeństwa, które stanowią mężczyzna i kobieta.
Zatem Piotr, wracajmy ze światowych wojaży, zapominamy o europejskiej tolerancji, skupiamy się na prawdziwym małżeństwie takim sakramentalnym. Przychodzą do kościoła narzeczeni, oboje są pięknie ubrani, towarzyszą im rodziny, przyjaciele. Po całej uroczystości wychodzą z kościoła, czy oni są już mężem i żoną? No jeszcze nie. Gdyby powiedzmy po wyjściu z tego kościoła, któryś z nich uległ jakimś wypadkowi, nie wiem, cokolwiek by się wydarzyło, jedno z nich by zmarło, papież mógłby po odpowiedniej procedurze oczywiście zwolnić to drugie, które zostało przy życiu, ze złożonej przysięgi małżeńskiej. Nie byłoby stwierdzenia nieważności sakramentu, ponieważ sakrament nie został zawarty.
No wiemy już, że to nie przepiękna ceremonia w kościele dopełnia nasze być mężem i żoną. Szukajmy dalej. Pewnie no spoślubna.
Jak dla mnie to bardzo niefortunne takie określenie, bo nie wiem jak wy, drogie panie, ale ja swoją noc poślubną to spędziłam na sali, bawiąc się z gośćmi i trochę rozczulając się nad moimi bolącymi stopami, więc wychodzi na to, że ta noc raczej też odpada, więc szukamy jeszcze dalej. Odespaliśmy wesele, przyszliśmy poprawiny, odespaliśmy te poprawiny, przychodzi kolejna noc, którą spędzamy z naszym takim małżonkiem, jeszcze nie małżonkiem. Bardzo się kochamy, chcemy to sobie okazać. I nasz mężczyzna cierpi na taki syndrom Adama, to znaczy jesteśmy blisko niego, a on i tak tęskni. My czujemy się jak małe dziecko w sklepie z zabawkami i wreszcie jesteśmy dla siebie. Możemy naszą czułością i namiętnością wyrazić swoją miłość. Prawo kanoniczne mówi, gdy po zawarciu małżeństwa małżonkowie wspólnie zamieszkali, domniemywa się dopełnienie, dopóki coś przeciwnego nie zostanie udowodnione. I to jest kanon 1061.
Przez dopełnienie rozumiemy to oczywiście podjęty w sposób ludzki akt małżeński, przez się zdolny do zrodzenia potomstwa, do którego to aktu małżeństwo jest ze swej natury ukierunkowane i przez który małżonkowie stają się jednym ciałem.
Zwróćmy uwagę na kilka elementów tej definicji. W sposób ludzki. Kiedy będziemy szukać w Biblii, czy w prawie kanonicznym, czy w katechizmie Kościoła katolickiego, nie znajdziemy tam ani jednego fragmentu, w którym jest napisane, że nakazuje się małżonkom stosowanie określonej częstotliwości współżycia czy pozycji. Ale wszystkie te źródła, w szczególności Biblia, podkreślają konieczność zachowania godności ludzkiej. Podstawowe normy katolickiej etyki seksualne są formułowane przez rozpoznanie natury i godności osoby ludzkiej.
Zjednoczenie cielesne ma się dokonywać w dialogu osobowym. Etyka katolicka uznaje, że człowiek w odniesieniu do popędu seksualnego, który ma cechy podobne do popędu występującego u zwierząt, różni się tym, że ma on ducha wspartego łaską Boga. Zatem ludzka seksualność ma współpracować z duchem, który ma kierować nią zgodnie z wolnością właściwą osobie, a nie instynktem właściwym zwierzętom.
Czyli nie jest to coś, co musimy bezwarunkowo, to ma być nasza świadoma decyzja. I to nie jest uzależnione tak jak oddychanie, że to jest czynność bezwarunkowa, to jest nasza świadoma decyzja. I drugą rzeczą, którą zwróćmy tam uwagę w tej definicji, to był przez się zdolny do rodzenia potomstwa. Miłość erotyczna między mężczyzną a kobietą nie jest nigdy przeżywana sama dla siebie. Bo to wtedy nie byłaby miłość, tak? Ma ona przede wszystkim budować jedność małżeńską. To tej jedności musi towarzyszyć otwartość na życie, dlatego uściślimy, że aby mówić o pierwszym stosunku seksualnym pełnym, musi to być pełna penetracja z pozostawieniem nasienia w pochwie. Ja nie lubię tych fachowych określeń, bo jakoś romantyzm z nich mało bije, ale jeszcze bardziej nie lubię niedomówień, ponieważ strefa erotyczna została zraniona po grzechu pierworodnym razem z całą ludzką naturą. Pożycie seksualne, zgodnie z katolicką etyką, jest możliwe przez zintegrowanie jej ze strefą emocjonalną i duchową na poziomie zmysłów, uczuć i ducha. O tej sublimacji Karol Wojtyła napisał w Miłości i Odpowiedzialności. Jeżeli ktoś chciałby doczytać więcej, zapraszam. Ja przy trzecim czytaniu coraz więcej rozumiałam. Zawarliśmy sakrament małżeństwa, jesteśmy już małżeństwem niedomniemanym, ale dopełnionym i staliśmy się jednością z naszym współmałżonkiem. I teraz dopiero zaczyna się praca. Jest na orka na ugorze.
Już na samym starcie należy pamiętać, że mąż czy żona to nie mebel. Auto czy inny przedmiot, który wymieniamy na nowy. Jakby co?
Mój mąż czy moja żona to osoba, którą mam kochać każdego dnia mojego życia, którą mam wspierać w każdym momencie życia, za której zbawienie jestem odpowiedzialna, a więc ważne jest, byśmy razem szli przez to życie ziemskie. I zaznaczam, iż nikt nie mówi, że ono będzie różowe, kolorowe i bez problemów. Jeżeli ktoś wam tak obiecał, to kłamał i szkoda, że mu wierzyliście. Ja już coś o tym wiem, bo już... Kilka lat jesteśmy w małżeństwie, nawet kilka, już w dziesiątkach to liczymy. Ale póki co skupmy się na nierozerwalności małżeństwa, o trudnych małżonkach będzie później. Ta nierozerwalność małżeńska jest bardzo ważna i w Biblii podkreślana jest wiele razy. Chociażby w Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 16, werset 18. Ewangelia świętego Jana, rozdział 4, wersety 15-19. Ewangelia świętego Marka, świętego Mateusza, księga kapłańska, księga wyjścia. Jest jeszcze wiele innych miejsc, w których Pismo Święte mówi o nierozerwalności małżeństwa i jego największym zagrożeniu, jakim jest cudzołóstwo. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o tym w punktach 16-14 i 16-15.
Żaden z fragmentów biblijnych, ani żaden punkt katechizmu nie mówi nic o niezgodności charakterów czy temperamentów, a przecież każdy z nas jest inny. Mimo tych różnic mamy trwać w naszych małżeństwach. Mamy być dla siebie czuli i romantyczni, choć z mocno zaciśniętymi zębami. Mamy razem pokonywać trudy i nawyki, bo przecież każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia, ulubione potrawy, gazety, muzykę czy programy telewizyjne.
To właśnie wspólnie mamy uczęszczać do szkoły pokory, jaką jest życie, zawsze i wszędzie szukając jedności. To o Bóg rozwija w człowieku zdolność kochania. Nie możemy tylko mylić kochania z zakochaniem. Ktoś kiedyś przeprowadził badania, ja niestety nie pamiętam gdzie, nie mogłam tego znaleźć ostatnio, że przeciętna długość zakochania to 18 miesięcy. Zakładamy, że nasz Stwórca ma dla naszego małżeństwa plan troszkę dłuższy niż te 18 miesięcy. Jednak gdy znikną motylki w brzuchu, to nie może być tak, że jakby górę biorą nad wszystkim, nie wiem, zostawione skarpetki koło łóżka czy podniesiona deska w łazience, tak? Może nie być miło i taki, to jest normalny taki etap dynamiki rozwoju pary, że opadają te motylki, tak? Musi nadejść koniec zakochania i on ustępuje miejsca znacznie głębszemu uczuciu, które pozwala budować jakość pary nie w oparciu o własne potrzeby i odczucia, ale w oparciu o potrzeby tej drugiej osoby.
To budowanie jedności napotyka wiele kłopotów, przeszkód, zawirowań, ale ważne, żeby zawsze trwać w nich razem. Blisko siebie. Ważne, byście mieli świadomość, że wiele innych małżeństw przechodziło również trudne chwile i kryzysy. Święty Paweł uczył małżonków, gniewajcie się, ale nie grzeszcie. Wolno się kłócić, podnosić głos, trzaskać drzwiami, ale nie wolno grzeszyć.
Talerzami też można rzucić.
Można.
Z własnego doświadczenia jednak polecam nie talerze, tylko kłótnie. Późniejsze godzenie się bardzo sprzyja budowaniu jedności małżeńskiej. Jan Paweł II chyba w Starym Sączu powiedział do małżonków: małżonkowie, uważajcie, bo nawet w najbardziej udanych małżeństwach przychodzą chwile rozczarowań. Wówczas droga małżeńska staje się drogą krzyżową. I tak sobie myślę, że sami będziemy sobie dokładać trudności w małżeństwie, jeżeli nie zapomnimy o zwrotach bo ty nigdy i ty zawsze. Jeśli już padną pod naszym adresem takie zarzuty, odpowiedzmy konkretem. Jeśli użyjemy tych nieszczęsnych zwrotów, powrót do budowania jedności może nam się troszeczkę wydłużyć. Musimy ze sobą rozmawiać. Kiedyś, gdy posprzeczałam się z mężem, nasz syn, wtedy 20-latek, powiedział coś, co było oczywistą oczywistością, jak to, że masło jest maślane. Powiedział wprost: się nie dogadacie, jak nie pogadacie. I pogadaliśmy. Nie było łatwo, ale było warto. Z tej rozmowy dowiedziałam się, że te pozornie wszystkiemu winne skarpetki i deska to tylko przykrywka dla poważniejszych zadrażnień, które trzeba było w naszym małżeństwie uleczyć.
No tak, jesteśmy różni i chwała Panu za te różnice. Gdyby nie one, znudzilibyśmy się sobą i ze sobą na śmierć. Kobiety i mężczyźni posługują się tym samym językiem werbalnym, tymi samymi gestami, ale schemat myślenia...
Nie wkraczajmy na schemat myślenia. Umówmy się tak, musi upłynąć sporo czasu, to w każdej relacji między mężczyzną i kobietą, żeby ich słowa i gesty znaczyły dla obojga to samo. A w małżeństwie to szczególne, kiedy mówimy o porozumiewaniu bez słów, czyli te gesty mają znaczyć to samo, tak? I to nie jest proste. My jesteśmy, jak wspomniałam wcześniej, już liczymy nasz staż w dziesiątkach, jesteśmy już ponad 20 lat z mężem razem i dalej się tego uczymy, dalej nad tym pracujemy. Nie możemy być zdziwione, drogie panie, gdy szepniemy mężowi, że czujemy większą potrzebę czułości, a on w odpowiedzi na tę potrzebę na przykład umyje wam całe auto albo kupi płyn do szyb. To my musimy mówić wyraźnie, tak? Bo to niestety jest ta błogosławiona różnica schematów myślenia, ale dzięki niej możemy całe nasze życie uczyć się własnego małżonka, jego reakcji, zachowań, temperamentu i to nie pozwoli na nudę w naszym małżeństwie. Będziemy go ciągle odkrywać. Kiedyś usłyszałam, że wspólne szczytowanie to niezbędny element udanego aktu i przydarza się zawsze właściwie na zawołanie, ale musi być spełniony jeden warunek. Ten akt jest opisywany na potrzeby harlekina. W rzeczywistości zazwyczaj jest tak, że każdy z nas ma inne tempo, inną potrzebę dotyku i pocałunku i ważne, by małżonkowie o tym rozmawiali. Rozmawiali i słuchali się wzajemnie. Jeżeli każdy z was będzie nastawiony tylko lub głównie na siebie, katastrofa gotowa. Egoizm zniszczy i to życie sypialniane, i rodzinne, i towarzyskie, tak naprawdę chyba każde. Słuchanie małżonka i szczere odpowiadanie na jego uwagi, sugestie, a nawet zarzuty jest jedyną drogą do pokonania różnicy temperamentów. Nie będziemy się zagłębiać w to, co małżonkom wolno, a czego nie, ale każde małżeństwo wypracowuje swoją własną, niepowtarzalną metodę wzajemnego zaspokojenia. Wymaga to jedynie czasu i dialogu. Zakładam oczywiście, że to wypracowywanie nie będzie stało w sprzeczności z czystością małżeńską, wiernością i moralnością. Mówimy tutaj o wzajemnym uczeniu się, ale małżonków od siebie nawzajem. Mam nadzieję, że to poskramianie tej różnicy temperamentów odbywać się będzie w waszych domach pokojowo i że w żadnym z waszych małżeństw, nawet w tym najbardziej trudnym, nie padnie stwierdzenie: jak nie chcesz z miłości, to poproszę z obowiązku. I tak doszliśmy do tematu trudnego małżonka. A zaznaczę może, że trudna żona i trudny mąż to pojęcia mocno odbiegające od naszych wyobrażeń, od nas samych w naszych małżeństwach, bo to, co na początku było naszą reklamą, po kilku latach małżeństwa staje się podstawą reklamacji. Nie każda kłótnia czy tak zwane ciche dni oznaczają trudnego małżonka. Czasem to jest tylko trudna sytuacja, której nie potrafimy ze sobą przegadać, tak? No bo jak można powiedzieć, że o mężu, że on jest wspaniały, kiedy trzeba po pracy ugotować obiad, zrobić pranie, odebrać dzieci z przedszkola i z nimi na plac zabaw, zrobić zakupy. A on niestety jakby nie za bardzo nam pomaga, bo myśli o zaplanowanym wyjściu z kolegami. On sobie myśli: ona wspaniała, kupiłem ziemniaki i mięso, żeby nie musiała biegać do sklepu, tak? Wyniosłem brudną bieliznę do łazienki, żeby jej nie musiała zbierać po całym mieszkaniu. Zawiozłem ją pod przedszkole, żeby nie jechała autobusem po dzieci. A jak już byliśmy w aucie, to zawiozłem ją do marketu, żeby sobie mogła kupić wszystko, co potrzebuje. Dywan się odkurzy przed niedzielę, nie będę trzepał, bo jeszcze dzieciaki pobrudzą. No a wieczorem pójdę z chłopakami obejrzeć mecz po ciężkim dniu pracy. A moja żona będzie miała wieczór dla siebie. Tak się staram. Taki jestem dobry. A ona marudzi. Małżonkowie, ci sami od kilku lat. Sytuacja dokładnie ta sama, bo w tej samej żyją. tylko na to wszystko patrzenie z jednej strony bądź z drugiej, mówią o tym samym, może tymi samymi słowami, ale nie w tym samym znaczeniu. To jest kwestia właściwie do gadania. A czasami tak sobie już humorystycznie też, ponieważ my z mężem różnimy się nie tylko temperamentami, ale również charakterami. Ja jestem zdecydowanie osobą bardziej energiczną, wręcz powiedziałabym, jestem choleryczką. I czasami wybucham. I kiedy krzyczę na mojego męża, mój mąż mi na to zwraca uwagę i wtedy do niego mówię, a ty się z tego ciesz, bo to jest dar od Pana Boga. Bo jak ja na ciebie krzyczę, to jest twoja szansa na nawrócenie.
Zgadza się.
Dialog rozwiązuje bardzo dużo problemów, a Pan Bóg rozwiązuje wszystkie. I w tych ciężkich chwilach przypomnijcie sobie o tym, że trudny małżonek to prawdziwy dar od Pana Boga. Dar i ogromne wyróżnienie. I teraz sobie może większość z was myśli, że jestem jakaś nienormalna, bo jak to trudny małżonek może być wyróżnieniem? Tak, to jest wyróżnienie i ogromny dar. Dlaczego? Bo Pan Bóg zauważył, że tylko ty dasz sobie z nim albo z nią radę. Nikt inny by nie poradził. Pan Bóg tobie zaufał. Pan Bóg tobie powierzył tę kobietę, Pan Bóg tobie powierzył tego mężczyznę, bo wiedział, że ty sobie z nim dasz radę. Jeszcze może powiedzmy o zszarganiu niektórych rzeczy. Tak jak mówimy o zszarganiu relacji między kobietą i mężczyzną poprzez jakieś ktoś właśnie nawet na Facebooku napisał jakieś gry małżeńskie, erotyczne, jakieś badania międzykoleżeńskie. I w dzisiejszym świecie pewne słowa straciły swój pierwotny sens. Najbardziej boli mnie chyba za zszarganie słów przyjaźń i miłość. Gdy wpiszemy słowo miłość do wyszukiwarki internetowej, błagam, nie róbmy tego w obecności dzieci, bo możemy się bardzo mocno zdziwić, jakie hasła nam tam wyskoczą, jak jeszcze zaznaczymy opcję grafika, to już w ogóle. Tak naprawdę z każdego miejsca jesteśmy atakowani, osaczani seksualnością, nagością, brakiem intymności, nawet bezstydnością bym powiedziała, brakiem poszanowania człowieka w jego ubiorze, kulturze słowa czy stylu bycia. Nagością promuje się wiele rzeczy, które tego nie wymagają, na przykład alkohol czy biura podróży, modę, centra handlowe. I łączy się to z wykorzystaniem haseł pokochasz, zakochaj się, miły, wymarzony. Dość ostro weszły kampanie reklamowe środków na potencję, prezerwatyw, czyli środków wzmacniających doznania erotyczne. Co to ma wspólnego z miłością? Według nas absolutnie nic, a jeszcze mniej z odpowiedzialnością. To jest propaganda miłości. Propaganda, która swoim idealizowaniem fizyczności zniekształca obraz prawdziwej, bezinteresownej miłości.
A przecież seks nie jest miłością, jest tylko środkiem do wyrażania i okazywania miłości w małżeństwie. Nie dziwię się, gdy po takim zmasowanym ataku seksizmu słyszę, jak młody chłopak domaga się od dziewczyny dowodu miłości danego gdziekolwiek. Może być nawet na klatce schodowej pod drzwiami jej ciotki.
Czy ci młodzi ludzie nie będą rozczarowani prawdziwą miłością, gdy już ją spotkają? Czy oni w ogóle będą w stanie ją rozpoznać? Co będzie, gdy się okaże, że miłość nie ma idealnych proporcji, że nie mierzy się centymetrami? A jak jeszcze wyjdzie na jaw, że miłość to nie tylko branie, ale także dawanie? Czy oni będą gotowi na taką miłość? Może nie mówmy młodym ludziom o poświęceniu, o postawie służby, bo się zupełnie załamią albo uznają nas za kosmitów. Mądrze i odpowiedzialnie musimy przedstawić naszym dzieciom miłość z jej blaskami, cieniami, ale i granicami, by wiedziały, czego się mogą spodziewać i na co liczyć. Pewnie większość z nas, drogie panie, wchodziła w małżeństwa z oczekiwaniami. Przecież wszystko miałyśmy zaplanowane. Od kolorów firanek, poprzez rodzaj piekarnika, aż do sposobów, w jaki nasz mąż będzie nas budził i mówił dzień dobry. No i co poszło nie tak? Przecież to był taki dobry plan. Dlaczego poczułyśmy się w pewnym momencie mniej lub bardziej rozczarowane? Być może dlatego, że nasz plan uwzględnił nas, uwzględnił naszego małżonka, którym będzie można pomanipulować, ale nie uwzględnił ingerencji Pana Boga. To Jego wolę będziemy teraz odczytywać i realizować jako żony. To Jego plan stanie się naszym superplanem. To On będzie dla nas najważniejszy. Im mniej oczekiwań własnych wniesiemy do małżeństwa, tym mniej będziemy mieć rozczarowań. Nastawmy się na służenie mężowi swoją pomocą, duchową i fizyczną, a mamy szansę na to, żeby być żoną spełnioną i szczęśliwą. Wielką pokusą w małżeństwie jest chęć bycia jak Bóg, ale bez Boga. Rewolucja seksualna z lat 70. zostawiła po sobie gorzkie owoce, na które jeszcze teraz musimy uważać. Propagowanie wolnej miłości przeniosło się również niestety do sfery małżeńskiej. Powstawały wtedy i do diś funkcjonują kluby dla par, które szukają, nazwijmy to, większych doznań. Istnieją portale, które skupiają miłośników takich związków bez zobowiązań i szybkiego seksu.
Tak, takie poluzowanie więzów moralności sprawiło, że dla wielu ludzi bycie mężem czy żoną nie stanowi żadnej wartości. Nie jest też żadną przeszkodą do wchodzenia w inne związki, często w charakterze czysto erotycznym czy finansowym. Bycie mężem lub żoną nie jest też kłopotliwe dla osoby rozbijającej związek. Mówi się o nieudanym związku i budowaniu nowej, szczęśliwej rodziny. Jeśli będziemy rzeczy trudne i niemoralne nazywać słowami o pozytywnym wydźwięku, to będziemy umniejszać problem.
Wiesz, Piotr, ja myślę, że bardzo wiele by się zmieniło, gdybyśmy unikali takiego miękkiego języka. Zrezygnujmy z mówienia o nowym, szczęśliwym związku, ale powiedzmy otwarcie o rozbitym małżeństwie. Zrezygnujmy na przykład mówić o moim prawie do szczęścia. Zacznijmy mówić o moim cudzołóstwie. Zrezygnujmy z mówienia nowa żona, powiedzmy to wprost, konkubina. Ja myślę, że gdybyśmy tak zaczęli postępować, to grono znajomych by się gdzieniegdzie troszeczkę pomniejszyło i to przeszłoby to niezłą czystkę. Ale jeśli w naszym małżeństwie będziemy twardo stać na straży moralności i budowania jedności, to choćby to małżeństwo przechodziło remont, i to taki generalny, to raczej osoba czwarta nie będzie miała żadnych szans na wtargnięcie między nas. Zwłaszcza w nasze życie erotyczne. I mówię tutaj specjalnie o osobach czwartych, bo zakładam życie w trójkącie. I to od 9 września 1995 roku, kiedy to wzięliśmy ślub, zakładam życie w trójkącie. Pan Bóg, mój mąż i ja. Kochani małżonkowie, kiedy zamykacie drzwi sypialni, Duch Święty z niej nie wychodzi. My zawsze jesteśmy otwarci na powołanie życia. I ten czwarty niepożądany element to wcale nie musi być jakiś człowiek, żeby zniszczyć małżeństwo.
W poszukiwaniu nowych doznań, nowych bodźców małżonkowie mogą stać się ofiarami zdobyczy cywilizacji, pseudocywilizacji, które oferują cały szereg udogodnień i polepszaczy. Weźmy na warsztat jeden z nich, filmy pornograficzne. Niektórzy traktują je jako materiał poglądowy. Tak to bym chciała, a tak to już nie.
Tylko gdzie tu miejsce na wspólne wypracowywanie sposobu obcowania z małżonkiem? Ludzie biorący udział w takich nagraniach niejednokrotnie, nie bez przymusu, są mocno wyidealizowani fizycznie. Mało lub dużo tam, gdzie najbardziej oko się zaczepia. Takie małe, chodzące dzieła sztuki chirurgii plastycznej. W rzeczywistości twój mąż czy żona nie muszą mieć idealnych proporcji, byś widziała w nim samo piękno, bo to człowiek stworzony na obraz Pana Boga. Generalnie patrzenie na męża czy żonę jest bardzo istotne. Mając w sercu łaskę pozwalającą kochać, dostrzegamy nie tylko piękno drugiego człowieka, ale także odczuwamy wdzięczność Panu Bogu za podarowane życie. Takie patrzenie nikogo nie wpędzi w kompleksy. Pornografia zmienia nie tylko nasze serca, ale i wzrok. A my, ani nasi mężowie, nie potrzebujemy weryfikacji, tylko i wyłącznie akceptacji. Jest taki dowcip, kiedy mąż się budzi w środku nocy i mówi: kochanie, obudź się, twoja tabletka od bólu głowy. Ona mówi: ale nie boli mnie głowa. A mam cię. I dzięki tego typu żartom powstało takie powiedzenie, że wynalazł mężczyzna seks, a kobieta ból głowy. Ale to nie tak. My naprawdę musimy się ze sobą dogadywać i mówić o swoich potrzebach. Na jakość tego naszego współżycia nie wpływa dyspozycja, że tak powiem, bólu głowy, tylko znacznie więcej. To nie tylko fizyczność, ale to również dyspozycja zdrowotna. To również nastrój, emocje z całego dnia. I także coś, co ja sama nazywam uwarunkowaniem bezwzględnym mojej płci, inni pewnie to nazywają poczuciem bezpieczeństwa, to coś w różne dni i w różnych okolicznościach przybiera przeróżne kształty. Na przykład godzina, żeby mąż nie zaspał do pracy następnego dnia. To może być cisza, żeby na przykład dziecko śpiące w drugim pokoju się nie obudziło. To może być wszystko to, co powoduje z jednej strony dyskomfort, a dla drugiej osoby jakby nie ma znaczenia. Jednak, żeby to moje zmienne uwarunkowanie mogło zostać zaspokojone, mój mąż musi mieć tego świadomość. Nie mogę liczyć, że on się tego domyśli, bo to tylko szykuje rozczarowanie. Skoro ja sama jestem taka zmienna, to jak on ma nadążyć? Muszę mu pod tym podpowiedzieć, czyli pomóc. I tutaj proponuję zrezygnować z szyfrów, gry skojarzeń, półsłów na korzyść wyłożenia kawy na ławę. Pomaganie jawne i bez zagadek.
No i tak dotarliśmy do kolejnego bardzo ważnego słowa w małżeństwie, jakim jest pomoc. Gdy czytamy Pismo Święte i natrafiamy na fragment o poddaństwie żony, zazwyczaj panom zaczynają się świecić w oczy hasła pranie, sprzątanie, gotowanie, dzieci, tankowanie. No to ostatnio mogę sam. Niech jej będzie.
Kochany panie, jeśli jeszcze nie poinformowałyście mężów, to zróbcie to dziś. Nie o taką pomoc chodzi. Nie o pomoc domową. Ilekroć w Starym Testamencie jest mowa o Bożej pomocy, Bożym wsparciu czy Bożej opatrzności, używane jest słowo ezer. Przy opisie stworzenia świata i człowieka Księga Rodzaju mówi o ezer. Zatem panowie gaszą to światełko w oczach i już wiedzą, że żony są pomocą zesłaną im przez Pana Boga. Pomocą do codziennego życia, zmagania się z problemami, podejmowania decyzji, do dzielenia się radosnymi przeżyciami, pasjami. Pomocą wszędzie tam, gdzie mężczyzna nie domaga lub musi ustąpić pola kobiecie. Jesteśmy również pomocą w sypialni, ale to już wiemy, bo to wyszło wtedy, kiedy mówiliśmy o tej różnicy temperamentów. Wspomniałam kiedyś mężowi, że nie robi mi prezentów bez powodu, że nie dostaje kwiatów i mąż kupił mi kwiaty. A to, że to były chryzantemy, to zeszło na dalszy plan. Pamiętajmy wtedy o tych różnicach między nami. Pamiętajmy o tym, że nie zakładamy złych intencji. Mężowie nas kochają i chcą dla nas jak najlepiej, tylko czasem przeholowują w tym swoim romantyzmie, chociażby nawet z zaciśniętymi zębami. Ta wzajemna pomoc ma ogromną wagę. Gdybym powiedziała wcześniej, nie lubię zbytnio chryzantem, albo one są na inną okoliczność, pewnie bym dostała coś innego. Ale wyszło jak wyszło. Ta wzajemna pomoc ma naprawdę ogromną wagę. Nawet jeżeli jest to jedno słowo wypowiedziane czy usłyszane w chwili miłosnego uniesienia. Nie jesteśmy tak skonstruowane, drodzy panowie, żeby w ciągu dnia być zaopatrzeniowcem, logistykiem, praczką, kucharką, nie wiem, nauczycielką i kim tam jeszcze, a w nocy, brzydko mówiąc, kurtyzaną. O powodzeniu waszych romantycznych planów, drodzy panowie, na wieczór decyduje nasz poranek. I bardzo ważne jest to, jak nam powiecie dzień dobry. My, żony, kochamy naszych mężów i chcemy dla nich tego, co dobre. W sypialni też. Tylko znów podkreślam. Z poszanowaniem godności osoby i moralności. Mówiliśmy też o tym, że każde małżeństwo wypracowuje swój własny styl obcowania z małżonkiem. Jest on tak indywidualny, jak nasz kod DNA.
Niezależnie od tego, czy jest zima, czy lato, czy to sypialnia w domu, czy hotelowy pokój, czy jesteśmy młodzi, czy dojrzali, pomagamy sobie wzajemnie we współżyciu. Nikt z nas nie zna tak jak małżonek. Oczywiście poza Panem Bogiem. Z biegiem stażu małżeńskiego uczymy się siebie coraz dokładniej i coraz lepiej umiemy sobie służyć.
Piotr, musimy tylko uważać, żeby taki dar z siebie nie był darem jednostronnym, ani nie był też zharmonizowaniem egoizmu. Byciem darem z siebie w sypialni jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla małżonków. Nikt nam nie podpowie, jak to zrobić. Jest to strefa tak intymna, że nikt nawet nie powinien próbować nam pomagać z wyłączeniem sytuacji terapeutycznej. Jeżeli któryś z małżeństw znajduje się w takiej sytuacji, kiedy musi skorzystać z pomocy seksuologa, też proponujemy, żeby to był katolicki seksuolog. Ale zatoczmy teraz takie małe kółeczko i wróćmy jeszcze na chwilkę do tego pełnego stosunku seksualnego. Ja nie jestem trenerem NPR i nie będziemy mówić o cyklach, dniach płodnych i tak dalej, ale chciałabym się skupić na tym momencie, w którym trwa zbliżenie. Oczywiście mówimy o małżeństwie i braku antykoncepcji. Katechizm Kościoła katolickiego podaje, instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z natury są ukierunkowane na prokreację i wychowanie potomstwa, a to stanowi jakby ukoronowanie powołania małżonków. I dalej, płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego i nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są głównymi i pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. No właśnie, służba życiu i gotowość do tej służby. Jeśli małżonkowie uznają, że zaprosili już wszystkie dzieci do domu i podejmują decyzję o powstrzymaniu się przed kolejnym potomstwem i jest to decyzja uzasadniona, to nadal musi być w nich otwartość na życie i gotowość do jego przyjęcia.
No każde dziecko powinno być i mam nadzieję, że jest ogromną radością w małżeństwie i docenionym darem Pana Boga. Jeśli zatem podejdziemy do naturalnych metod planowania rodziny, jako środka, jak nie zajść i jednocześnie zamkniemy się na potomstwo, to automatycznie NPR stanie się antykoncepcją, czyli nie będzie spełniać swojej roli w małżeństwie. stanie się sprzeczność, stanie w sprzeczności z nauką Kościoła.
Zatrzymajmy się na chwilę przy kaszle antykoncepcja, bo ja wiem, że są różne sytuacje i czasem sytuacja zdrowotna kobiety wymaga przyjmowania hormonalnej tabletki antykoncepcyjnej. Ale warto przed jej przyjęciem zapytać lekarza o dokładne spektrum działania takiej tabletki. Światowa Organizacja Zdrowia, jakby wychodząc naprzeciw koncernom farmaceutycznym, przyjęła medyczną definicję ciąży, która mówi, iż ciąża to okres od zagnieżdżenia zarodka w ścianie macicy do dnia porodu. Co to oznacza? Nic innego jak to, że tabletka antykoncepcyjna może być tabletką wczesnoporonną. Zagnieżdżenie się zarodka w ścianie macicy następuje najczęściej między 8 a 12 dniem jego rozwoju. Zdolność do zagnieżdżenia się w błonie śluzowej macicy zarodek osiąga około 5-6 doby. Tak więc koncerny farmaceutyczne mogą legalnie wprowadzać na rynek tabletki wczesnoporonne jako antykoncepcyjne. Więc jeśli już zachodzi, drogie panie, konieczność, żebyście taką tabletkę przyjmowały, upewnijcie się, że one powstrzymują owulację, a nie zabiją wasze dopiero co poczęte dzieciątka. Pamiętajcie też o tym, że wszystkie gesty gesty, dialog, czułość, to już jest współżycie małżeńskie. I mówi o tym znów katechizm Kościoła katolickiego i ten punkt 1653 i 1654 mówi dokładnie. Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić głębokie życie ludzkie, małżeńskie, ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Ich małżeństwo może wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i ofiarę.
No tak, katechizm jednocześnie stwierdza, że akt płciowy ma podwójny cel. Dobro samych małżonków i przekazywanie życia. Dokładnie takie nauczanie zawarte jest w encyklice Pawła VI z 1968 roku Humanae Vitae. Papież podkreśla w niej, że akt małżeński nie przestaje być moralnie poprawny, gdy odbywa się w okresie niepłodnym, jeśli jest wyrazem umacniania zespolenia małżonków, czyli ich miłości. Ten sposób wyrażania miłości, będący źródłem radości i przyjemności, przeżywany właściwie może być drogą do świętości.
I na to warto zwrócić też uwagę. Ten sposób wyrażania miłości, będący źródłem radości i przyjemności. Kochani, seks małżeński to nie jest tak, że jest tylko i wyłącznie, ma tylko służyć do prokreacji. Nie. Przede wszystkim ma budować jedność małżeńską. Czyli mamy do tego prawo, żeby czerpać z tego przyjemność. To ta przyjemność może być również drogą do świętości. To nie jest coś, że tylko musi powstać nowe życie, a w momencie, kiedy wiemy, że są dni bezpłodne, to nie podejmujemy współżycia. Ależ podejmujcie je, kochani, i czerpcie z tego radość. Bo taka jest rola naszych chwil spędzanych z małżonkiem w sypialni. Budujmy jedność w małżeństwach.
Familiaris Consortio mówi, że cele małżeństwa są dwa. Tworzenie wspólnoty osób, budowanie tej wspólnoty osób i zrodzenie i wychowanie potomstwa, jeżeli chodzi o ten zakres akurat działalności.
Tak, ale budowanie jedności jest jakby tak. Ponad prokreacją. Ponad. Tak. Natomiast gdyby ktoś chciał doczytać zawsze więcej, to tak jak się powoływaliśmy. Powoływaliśmy się na Pismo Święte, na Humanae Vitae, na katechizm Kościoła katolickiego. Powoływaliśmy się na Karola Wojtyłę, na miłość i odpowiedzialność. Ale dodatkowo polecamy Święty Seks Popcaka, Wiarę i seks Roberta Skrzypczaka i krótką kołdrę, ojca Mirosława Pilśniaka. Ja wiem, że jeszcze jest pewnie dużo innych pozycji, ale ja podaję tylko te, z których korzystałam, przygotowując się na nasze dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo. Żeby jeszcze do końca dopowiedzieć, no właśnie, bo nie było powiedziane, a co w tym współżyciu małżeńskim wolno, a czego nie wolno? Czy Kościół ma tutaj, proszę księdza, jakieś wytyczne? No w średniowieczu jakieś prześcieradła z dziurką były, czy to było obowiązujące, czy to ktoś tylko tak sobie dla żartu podaje? Co w tej chwili faktycznie Kościół mówi na ten temat?
Pierwsza zasadnicza sprawa to jest taka, że Kościół nigdy nie mówił, co wolno, a co nie wolno. Natomiast stwierdził, czy ustalił pewne zasady pryncypialne, czyli mówiące o godności. To jest pierwsza rzecz. Dlatego, że tu jest najważniejsza sprawa. Godność osoby ludzkiej. Natomiast wszystkie szczegółowe rozstrzygnięcia mieszczą się w tak zwanych zasadach katolickiej etyki seksualnej oraz zasadach szczegółowych. A jakie są zasady katolickiej etyki seksualnej? Po pierwsze, suwerenność Boga. Tak? Bóg jest dawcą życia. To jest podstawowe założenie. dalej, że źródłem ludzkiego życia jest małżeństwo. To jest druga zasada podstawowa. I trzecia, że zarówno akt stworzenia małżeństwa, jak i przeznaczenie do misji rodzicielskiej jest czymś, co przekracza absolutnie władzę człowieka. Człowiek nie ma nad tym władzy. Dlatego, że jeżeli przekracza te swoje uprawnienia, oddaje cześć bałwochwalczą. I teraz z tego wynikają zasady szczegółowe. Jeżeli tych zasad pryncypialnych się nie przyjmie, to nie możemy mówić o małżeństwie chrześcijańskim czy katolickim. Dlatego, że małżeństwo to także ofiara, dawanie z siebie, to jest także otwartość na męża, na żonę, oddawanie swojego życia. To się też wiąże bardzo często z tym na przykład, że jeżeli w czasie współżycia seksualnego, jak jeden z małżonków jakby nie chce teraz współżyć seksualnie, ale widać, że też jest jakaś potrzeba z drugiej strony, to także jest forma ofiarowania siebie, dawania z siebie też życia. Dalej ważną rzeczą jest tutaj, że także i mąż może oddawać w taki sposób życie. Tak? I to jest bardzo ważne, dlatego że małżeństwo, jeżeli wyeliminujemy te zasady ogólne, a także wyeliminujemy doświadczenie krzyża, czyli cierpienia, to dojdzie do czegoś takiego, że to jest tylko i wyłącznie, jak mam ochotę, to wtedy współżyję, jak nie mam ochoty, to nie współżyję i wtedy może być bardzo poważny problem. Natomiast my dzisiaj żyjemy w takim świecie, w tak zwanej mentalności antykoncepcyjnej. I to jest poważny problem. I wynik jest taki, że rozwinięta sfera seksualna doprowadziła do czego? Do starzenia społeczeństwa. W Polsce na jedną kobietę przypada 1,3 dziecka. Żeby naród nie wyginął, musi przypadać 2,3. Czyli, mówiąc krótko, brak potomstwa, jedno, dwójka dzieci tak naprawdę powoduje, że będziemy mieli poważne problemy. I tutaj zaczyna się naprawdę tak droga pod górkę. Ofiarowanie siebie. Dzisiaj też mówi się o tak zwanym odpowiedzialnym rodzicielstwie. Tak samo i w środowiskach katolickich. Tak? To nie jest, proszę Państwa, tak, że naturalne planowanie rodziny to jest forma antykoncepcji katolickiej. To tak nie jest. Naturalne planowanie rodziny, czyli ten NPR...
Rozpoznawanie płodności, jednym słowem.
Tak, on jest dopuszczalny w pewnych określonych warunkach. Ale najważniejsze tutaj to jest przede wszystkim dobro małżonków, a także i przekazywanie życia. Co to znaczy być otwartym na życie? Tak, bo nie zawsze jesteśmy otwarci na życie, ale zawsze mamy być nim otwarty. Co to znaczy w praktyce? Że jeśli się pojawi dziecko, to go przyjmujemy, tak? Przyjmujemy go z miłością, bo daje go Bóg. Bo Bóg jest dawcą życia, a my tylko w tym uczestniczymy. Bóg się podzielił swoją władzą. I to jest najważniejsze. I to wszystko tłumaczy. I wtedy w tej sypialni jest wiele rzeczy dopuszczalnych, ale Kościół nie ingeruje w to, jakie i co, i nigdy w to nie ingerował. Zachowanie godności, to jest podstawowe, tak? I miłość względem siebie, a miłość to dawanie za siebie życia. Tak samo i w sferze, w tym sanktuarium, jakim jest sypialnia. Dlaczego na przykład w niektórych wspólnotach małżonkowie mają wiele dzieci? Nie dlatego, że te wspólnoty tak mówią i tak nakazują tym ludziom, tylko dlatego, że ci ludzie szukają najpierw woli Bożej, a potem widzą, że tego Bóg chce, otwierają się na życie. Ale to ich też kosztuje. Ja prowadzę te kursy przedmałżeńskie z małżonkami, które mają po 7, po 6, po 5 dzieci.
Jako prowadzące małżeństwo.
Jako prowadzące. Ja jestem z nimi na porannej modlitwie w ich domu. Ja widzę ten dziecinny Sajgon, który tam się dokonuje. Jak się to wszystko dokonuje. Ale oni się modlą. Na przykład 19:30, a tam wszystkie dzieci idą spokojnie do pokoju i rodzice mają czas dla siebie. A tam jest też dyscyplina, tam jest wspólna modlitwa. Dlaczego? Dlatego, że jak się ma więcej niż dwójkę czy trójkę dzieci, to ten system się sam jakby tworzy wychowawczy. I tu jest jakby cały urok tego, ale jak się pełni wolę Bożą, wtedy wszystkie trudności, które też są, przecież to nie są tak, że zawsze jest świetnie i wspaniale, są różne zmagania, różne konflikty, różne problemy.
ale to życie się rozwija. I to jest, proszę Państwa, gwarancją naszej przyszłości, naszej ojczyzny, naszego Kościoła.
Tak, więc pytanie, co wolno, czego nie wolno w pożyciu małżeńskim. Jeżeli coś drugiej stronie się nie podoba, źle kojarzy, uważa, że nie, no to tego nie wolno. Ale to już dogadanie się
między
małżonkami. Natomiast podczas wstępnych jeszcze działań ważne, żeby na koniec nasienie było złożone w drogach rodnych kobiety, to co na początku było powiedziane, bo taki ma być sens otwartości na życie, żeby nie było stosowania jakichś przeszkód mechanicznych, chemicznych czy hormonalnych, prawda, w połączeniu gamet płciowych, w możliwości do poczęcia, chociaż nie planujemy, bo na przykład wiemy, że jest okres niepłodności, mamy już komplet dzieci w domu, tak nam się wydaje, no to nie przeszkadza, że to nasze współżycie ma być jakieś nieprawidłowe. Musi być zgoda obydwojga na tego rodzaju działanie i otwartość na życie. I to jest wszystko. Oczywiście to o wiele łatwiej jest to wszystko zrozumieć, jeżeli wiemy, że miłość to jest służba drugiemu. To nie jest porozumienie dwóch egoizmów. Ja świadczę usługi tobie, ty świadczysz usługi mnie. To musi być równoważne, bo to jest handel, prawda? Natomiast tutaj miłość to jest... Mnie zależy, żeby tobie było ze mną dobrze, tobie zależy, żeby było mnie dobrze z tobą. Więc to jest obopólne dawanie, obopólna jakoby rezygnacja z jakichś swoich może marzeń, ale okazuje się, że summa summarum to jest szczęściorodne i szczęściodajne. I z każdym rokiem małżeństwa ta sytuacja się coraz bardziej klaruje i nieważne, czy to jest 10, 20, 30, 40, 50 lat małżeństwa, bo po prostu kochamy się coraz bardziej dzięki temu, że się coraz lepiej poznajemy, a poznawać się trzeba codziennie, bo codziennie się człowiek zmienia. Żeby moja żona żyła, byśmy mieli teraz 51 lat małżeństwa. No, ale wierzę, kocham ją nadal i wierzę, że się spotkamy. Bym tylko tam doszedł, gdzie ona jest. Myślę, że tyle tytułem wprowadzenia wystarczy. Będą jeszcze jakieś pytania i telefony, dlatego zapraszam do kontaktu z nami telefonicznego, słuchacze z Polski Północnej. Telefon 56 655 23 55 z Polski Południowej 56 655 23 56 dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Oraz na Facebooku, na profilu Audycja dla Małżonków i Rodziców.
Żona twoja jak winorośl płodna w zaciszu twego domostwa. Synowie twoi jak gałązki oliwne dookoła twego stołu. Psalm 128.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata. Ty nasze gwiazdy co drogę skazać błądzące miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Połóż mnie, to wybrałem.
tamtego, który sercem tak wstrząsnął, jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych, jak skrzydło kruka, nie kruczoczarnej, nie złotowłosy, a ciebie szukam. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzący miałam. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda w rozrzędze wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Połóż mnie pod tym ramieniu, połóż jak wieczesz na zęku, Boży smak tego pragnienia, jak wieczesz, proszę połóż, połóż mnie pod tym ramieniu, połóż jak wieczesz na zęku, Boży smak tego pragnienia, jak wieczesz, proszę połóż mnie.
Choć nie masz dłoni, która policzy jak ogień pani, dłoni chłopaka, po którym został w komodzie szani.
Choć nie masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka, do twojej dłoni przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda z orzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam ciebie? Połóż mnie na twym ramieniu, połóż jak wieczesz na zęku, poczuj smak tego pragnienia, jak wieczesz, proszę połóż. Połóż mnie na twym ramieniu, połóż jak wieczesz na zęku, poczuj smak tego pragnienia, jak wieczesz, proszę połóż. Połóż mnie,
jest 22:25-22 Radio Maryja, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat, jak być dobrą żoną w sypialni. Nasi goście, ksiądz Marcin Różański i państwo Danuta i Piotr Sobolowie. Mówimy o tym, że jest możliwa miłość, która z dnia na dzień rośnie, jeżeli jest to dar z siebie. Ja daję dar mojej żonie, żona obdarowuje mnie, a nie wymagamy dla siebie jakichś tam usług, prawda? Świadczenia usług. I jeżeli jesteśmy razem z Bogiem, mamy czyste sumienia, jeżeli te kontakty z Bogiem nie są okazjonalne, tylko modlitwa małżeńska jest częścią naszego codziennego życia, jest niemożliwe, żeby nasza miłość nie była doładowywana codziennie przez Pana Boga. On jest źródłem miłości. Nie ma takiej możliwości, żeby powiedzmy w sypialni, gdzie są na jakiś powiedzmy święty obrazek wisi, słyszałem pobożną jakąś panią, która mówiła, że no jak współżyje z mężem, to ten obrazek twarzą do ściany odwraca, żeby się Pan Jezusik nie zgorszył. Przecież Bóg jest dawcą życia. Tam, gdzie małżonkowie są otwarci na życie, to dawca życia musi być. No jak nie może go być? On przecież nas obdarza życiem. On jest z nami. On nas kocha, on nas wspaniale rozumie, nam błogosławi, ale no musimy uwzględniać to, że on też pewne prawa dał. Pewna instrukcja obsługi naszego małżeństwa istnieje, napisana przez Boga. I jeżeli się tego trzymamy, no to będzie tylko lepiej.
I tutaj, Lechu, jeżeli pozwolisz, to ja bym jeszcze tylko podkreśliła, że seks nie jest miłością. Seks jest tylko środkiem do wyrażania miłości.
Jednym z wyrazów. Wyrazów miłości. Odbieramy. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Kasia z Poznania.
Witamy Panią Katarzyno.
Nie słuchałam audycji od początku, ale wiem, jaki jest temat. Słyszałam kilkanaście ostatnich minut i chciałam podzielić się taką opowieścią, która ostatnio krąży w sieci. Być może nie wszyscy mieli okazję ją zobaczyć czy przeczytać. Pomyślałam, że ona dobrze dopowiada ten aspekt, o którym mówiła pani, że wieczór małżeński zależy od tego, jak dzień zacznie się dla żony.
Ano.
Jak wygląda ten poranek. I to jest ta krótka opowieść.
Mhm.
Zaczyna się tak. Przyjaciel przyszedł do mnie na kawę. Siedzieliśmy, rozmawiając o życiu. W pewnej chwili powiedziałem: umyję naczynia i zaraz wracam. On spojrzał na mnie tak, jakbym ogłosił, że zbuduję rakietę kosmiczną. Potem z podziwem i zdziwieniem powiedział: cieszę się, że pomagasz żonie. Ja nie, bo kiedy coś zrobię, żona mnie nie chwali. W zeszłym tygodniu umyłem podłogi i nie podziękowała mi. Wróciłem do niego i wyjaśniłem, że nie pomagam żonie, bo żona nie potrzebuje mojej pomocy. Potrzebuje partnera. Albo zmienimy to na męża. Nie pomagam żonie sprzątać domu, bo też w nim mieszkam. Też muszę go sprzątać. Nie pomagam żonie gotować, bo też chcę jeść, więc muszę gotować. Nie pomagam żonie zmywać naczyń po jedzeniu, bo też z nich korzystam. Nie pomagam żonie z dziećmi, bo to również moje dzieci. To moje zadanie jako ojca. Nie pomagam żonie myć, wieszać lub składać ubrań, bo te ubrania są też moje i moich dzieci. Nie pomagam w domu, jestem jego częścią. A jeśli chodzi o pochwałę, to zapytałem, kiedy mój przyjaciel ostatni raz podziękował domu za sprzątanie, podziękował żonie za sprzątanie domu, za pranie i tak dalej. Może przez ciebie kultura machów mówiła jej, że te obowiązki do niej należą. Pomóż jej i zachowuj się jak prawdziwy kompan, a nie gość, który przychodzi coś zjeść, spać, kąpać się. Prawdziwa zmiana społeczna zaczyna się w domach. I to jest ta opowieść. Nauczmy synów i córki, czym jest prawdziwa wspólnota. I to pokazałam mojemu mężowi i tak przez chwilę też rozmawialiśmy na ten temat i uznaliśmy, że jest dużo prawdy w tej opowieści, w tym filmiku, że rzeczywiście możemy traktować nasz dom jako wspólnotę, gdzie oboje jakby wracamy po pracy do domu. Ja wracam po mojej pracy z powrotem do domu, bo chwilowo zajmuję się małym dzieckiem. Mamy trójkę małych dzieci. Dwójka jest w szkole, a jeden jest jeszcze w domu. I w momencie, w którym mój mąż wraca z pracy, ja go witam na progu domu, ale ja też jestem po pracy, bo też od rana byłam z tym dzieckiem, robiąc z nim różne rzeczy. Ono mi towarzyszyło. Myślę, że mogę być też czasem bardziej zmęczona niż on, bo nie mogłam pójść do toalety bez asysty. Dlatego tak myślę, że powinniśmy uświadamiać naszym mężom, jak może wyglądać nasz dom, tak żebyśmy wszyscy byli w nim szczęśliwi. No a konsekwentnie jakoś też to się potem przekłada na nasze współżycie pewnie małżeńskie. I tutaj chcę też pozdrowić serdecznie mojego wspaniałego męża, który właśnie wraca do domu teraz z naszymi dziećmi. Jeszcze ma 2 godziny drogi. Więc serdecznie go pozdrawiam i dziękuję mu za całą pomoc, którą jakby w domu dla mnie. Za jego pomoc w domu, tak.
Mm-hmm. Dziękujemy Pani Katarzyno za ten głos.
Ja bym tylko, jeżeli mogła odnosić się do wpisu jednej z pani Kaś na Facebooku. Pytanie do prowadzących, ile mamy dzieci? My niestety mamy tylko 2 dzieci. I pomimo tego, że w nas jest otwartość na życie i pragnienie tego kolejnego życia, Pan Bóg pobłogosławił nam tylko 2 dzieci. Ja nie wiem, czy tutaj akurat liczba dzieci, ilość dzieci jest jakimś wymiernikiem tego, czy dogadujemy się z mężem w sypialni, czy też nie, bo są różne sytuacje. Ale żeby odpowiedzieć na pytanie, tak, mamy tylko 2.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Łukasz, Francja.
Na wieki wieków amen. Witamy panie Łukaszu.
Ja dzwonię z takim zapytaniem, ponieważ w dzisiejszych czasach jest taki model rodziny odnośnie potomstwa. Przeważnie jest tak, bynajmniej z mojej strony w rodzinie, często spotykam się z małżeństwem, które mają przeważnie jedno dziecko. I chciałem się zapytać, bo o rozeznanie woli Bożej w tej kwestii. Ja jestem kilka lat po małżeństwie, mam żonę, dwójkę dzieci i właśnie staramy się jakoś rozeznać tą wolę Bożą. Jak w tej kwestii, chciałem się zapytać, jak co państwo sądzicie, co uważacie?
Znaczy o rozeznawaniu woli Bożej to musiałaby być specjalna audycja, ale generalnie się po prostu na modlitwie.
Znaczy rozeznawanie woli Bożej nie jest znowu aż tak skomplikowane. To znaczy, zaczyna się zawsze od modlitwy, czego Pan Bóg od nas chce. Po drugie, rozmawia się w tym wypadku z Pana żoną i się tutaj się spotykacie przy stole, który jest stołem, tak? I to jest ten stół, który was ma łączyć. Czyli najpierw się wychodzi od modlitwy, od Eucharystii, potem siedzi do stołu, czyli tam, gdzie się spotykacie, a potem siedzi do sanktuarium życia i znowu się modlicie. I to jest tyle. I Pan Bóg odpowiada. Pan Bóg odpowiada na to. Nie ma się nad tym zastanawiać. Oczywiście są sytuacje trudne, skomplikowane, szczegółowe, ale to też wtedy się uwzględnia. Ale rozkminianie w sytuacji, kiedy ktoś jest mężem i żoną w małżeństwie, wiadomo, że macie być otwarci na życie. Tak? I to jest jakby podstawowa rzecz. Ale modlitwa, rozmowa, z powrotem modlitwa, no i potem sanktuarium życia, którym jest sypialnia. I tam się Pan Bóg odpowiada.
No dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W takim razie pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam się podzielić swoim świadectwem.
A pani imię?
Justyna z Podlaskiego.
Witamy panią Justynę.
Jestem żoną od 12 lat. 3 lata temu przeżywaliśmy z mężem kryzys w małżeństwie, który w konsekwencji spowodował mocniejsze zbliżenie się do Boga i tworzenie nowej, silniejszej relacji z Bogiem. Przez to, że kolejno zwróciliśmy się o pomoc do Boga, Pan Bóg obdarzył nas swoją łaską i nadal obdarza. Nadal przemienia nasze życie w różnych sferach, także w sferze seksualnej. Obdarza nas łaską doświadczenia w tej sferze wielkiej radości, takiej pełnej, po prostu świętej. Jestem przekonana, że dzieje się to wszystko poprzez otwieranie się na Boga i na rozwijanie relacji z Nim, co wymaga wiary i nieustannego wysiłku. A odnośnie tematu, jak być dobrą żoną w sypialni, myślę, że na to składa się wiele czynników. Ja powiem o sobie, jak staram się realizować w tej roli. Poprzez okazywanie mężowi czułości, serdeczności, jakieś miłe gesty, takie po prostu w ciągu dnia. Zabieganie o wspólną, codzienną modlitwę małżeńską. Przez to, że na przykład odkryłam łaskę i błogosławieństwo Boga w naturalnym planowaniu rodziny, a nie tylko obowiązek i zasady. Przez to, że rozmawiam z mężem o naszych potrzebach seksualnych z szacunkiem, dążę, aby nasze współżycie było zgodne z zasadami moralności katolickiej oraz wyrażeniem miłości przez bycie bezwarunkowo wierną mężowi, bycie dla niego darem z siebie przez szacunek swojej i męża osobowości i wolności, bycie bardziej ofiarną niż władczą, nie bycie egoistyczną, bycie otwartą na nowe życie. I w tym wszystkim najważniejsze jest dla mnie to, że przed każdym współżyciem proszę Boga, aby był z nami i nam błogosławił. I tak też się dzieje. Bardzo namacalnie doświadczamy błogosławieństwa Bożego, a nawet powiedziałabym, że obecności samego Boga. Dziękuję.
Dziękuję pani Justyno.
A ja bym się tylko jeszcze odniosła, bo tutaj My jakby mówiliśmy bardzo szybko, bo o bardzo wielu rzeczach i tak jeszcze o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, ale pamiętajmy na przykład o 5 językach miłości, które mogą nam fantastycznie w tym pomóc, żeby ten wieczór sypialni był udany, bo jeżeli nasz wspomożonek na przykład, nie wiem, będzie się posługiwał afirmacją, to powiedzmy mu na przykład, nie wiem, kochanie, fantastycznie coś zrobiłeś, tylko ty tak umiesz, tak? Jeżeli, nie wiem, czyimś językiem miłości będzie czas, to powiedzmy mu, słuchaj, dzisiaj wieczorem chciałbym z tobą spędzić, nie wiem, godzinę, półtorej, może zaplanujmy coś sobie. Więc jakby tutaj to wszystko, o czym pani mówiła, jest bardzo ważne, pani Justyno, ale jakbyśmy mogli jeszcze to połączyć z tym językiem miłości, to po prostu pewnie byłoby rewelacyjnie, tylko czasami trudno nam jest mówić o rzeczach, które dla nas są oczywiste. Dlatego musimy mieć siłę dialogu.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z tej strony Bartosz z Wrocławia.
Witamy panie Bartoszu.
Ja jestem szczęśliwym mężem i ojcem, mężem Ani od 4 lat. I jakie mam przemyślenia odnośnie tej audycji? Troszeczkę z przykrością chciałbym stwierdzić, że była troszeczkę mało rzeczowa. Wydaje mi się, że Radia Maryja słuchają już bardzo świadomi katolicy i ja z moją żoną słuchając oczekiwałbym pewnie więcej konkretów. Słuchając audycji na ten temat pana Pulikowskiego czy księdza Kostrzewy, jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś konkretne rady, które wprowadzamy do swojego życia. No tutaj tego zabrakło, natomiast też wiem, że temat jest bardzo szeroki. Natomiast co ja bym chciał zrobić? Wykorzystać te moje 5 minut, że się dodzwoniłem. Wydaje mi się, że dobra żona w sypialni to jest dobra żona na co dzień. A im dłużej żyję, to widzę, że im lepszy mąż, tym lepsza żona.
Brawo.
Tak, ale chciałbym to rozwinąć. Obserwuję coś bardzo negatywnego. Obniża się wymagania w stosunku do mężczyzn. W jaki sposób? W niektórych audycjach Radia Maryja być może też widać, że ten mąż załatwia, że tak powiem, swoją sprawę tylko pracując, a nikt nie myśli o tym, że żona wraca z pracy do pracy. Tak? Czyli bardzo, bardzo dużo się mówi o tym, że ten mąż jak wraca musi odpocząć, bo on jest przepracowany. A co z żoną? Bo żona wraca, też pracuje, w dzisiejszych czasach pracuje, potem robi obiad, gdzieś tam dzieci pewnie na jakieś zajęcia zaprowadza.
I cały czas pracuje.
Tak, 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 cały czas pracuje. I wydaje mi się, że jeśli nie będzie tej... Dobrze jedna pani powiedziała, to nie jest pomoc, to jest wspólne życie. To, że ja zmywam naczynia, za to mi się nie należą oklaski.
To żadna łaska.
Tak. Tak, tak, zgadza się. I konkludując właśnie chciałbym powiedzieć, że jeśli mąż będzie takim partnerem dla żony w codziennych czynnościach, będziemy się dzielić tym wszystkim, ona będzie czuła to wsparcie i oczywiście będziemy żyć zgodnie z wolą Bożą, szanując etykę seksualną katolicką, to w tej dziedzinie nie będzie problemów moim zdaniem, tak? To jest taka główna moja myśl, tak? Mężczyźni po prostu muszą się trochę utwardzić, nie mogą jęczeć, bo oni teraz jęczą, wymagają po prostu oklasków za najdrobniejsze rzeczy, które kiedyś były nie do pomyślenia, że będą nagradzane oklaskami. Pewne rzeczy to jest nasz obowiązek, który mamy każdego dnia wiernie wypełniać.
Obowiązek i kropka.
Tak, tak. No ja tak do tego podchodzę. I korzystając jeszcze z okazji, bardzo chciałbym polecić wykłady i audycje takich 3 bardzo ważnych dla mnie osób. To jest ksiądz Kostrzewa, Sławomir Kostrzewa z Poznania. To jest ksiądz Piotr Glas i to jest pan Jacek Pulikowski. I audycje, książki tych 3 osób bardzo, bardzo dobrze wpłynęły na nasze małżeństwo i wpływają cały czas, bo ciągle powstają nowe dzieła, nowe audycje. Bardzo serdecznie pozdrawiam rodzinę Radia Maryja, moją żonę ukochaną, która tutaj siedzi, też kibicuje i państwa, którzy tą audycję przeprowadzili i cały czas prowadzą.
Bóg zapłać, panie Bartosz.
Bardzo dziękujemy.
Słuchamy Radia Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z tej strony mówi Krzysztof. Ja chciałem włączyć się do audycji i powiedzieć kilka słów od siebie. Nawiązując do tego pana, który przede mną dzwonił, myślę, że zgodziłbym się z nim. A też chciałbym powiedzieć o czymś takim, że śledziłem rozmowę na Facebooku, na profilu audycji, gdzie głosy są, nie ukrywajmy, dość krytyczne. I tak sobie myślę, co słuchacze chcieliby usłyszeć? Tak, czy chcieliby usłyszeć jakieś pikantne szczegóły, co można robić, czy czego nie robić. Myślę, że to o to chodzi w tym wszystkim. Tak?
Ja czyli... tylko wtrącę na chwilkę, że powiem dokładnie to samo miałam na myśli, jak wyczytałam, że jest tylko teoria. Nie bardzo wiem, jaką praktykę mogłoby chodzić.
Ja myślę, wiecie Państwo, jeżeli mogę tak nie tyle zająć dłużej czasu, co swobodniej się wypowiedzieć, wydaje mi się, że dzisiaj takim dużym problemem właśnie, to też chyba widać w tych komentarzach, jest pornografia. Że małżonkowie, też katoliccy, nazwijmy to tak, chcieliby, żeby Kościół im powiedział, słuchajcie, możecie robić dokładnie to, co robi się na filmach pornograficznych, tylko otoczcie to miłością. I trochę się tego obawiam, że chcemy usłyszeć to, co pani chyba powiedziała, że żona w ciągu dnia to ma być tam logistykiem, pedagogiem, kimś innym, a wieczorem z przeproszeniem kurtyzaną. No właśnie nie. A myślę, że pomimo zabiegów, czy kościoła, czy poradni rodzinnych, to wpływ pornografii, czy takiego, takiego, jakby to powiedzieć, ja to zauważam, ponieważ z żoną jesteśmy 10 lat po ślubie i nie mamy telewizji. Gdy zachodzimy do kogoś i oglądamy telewizję w ciągu dnia, to widzimy, że to, co 10 lat temu, gdy myśmy jeszcze oglądali telewizję, było nie do pomyślenia o godzinie 17 czy 18, słownictwo nawet, którego się używa, słownictwo związane ze sferą erotyczną, to dzisiaj jest na porządku dziennym. Jakieś techniczne określenia, jakieś żarty, też internet bardzo na to wpłynął. I myślę, że właśnie szuka się takiej pieczątki. Niech wreszcie ten Kościół powie, że kobieta to ma zrobić wszystko to samo, co robi kobieta na filmie pornograficznym. I myślę, że to tak trochę o to chodziło w tej audycji, tak? Że ludzie, którzy...
Tak sobie myśleli.
Tak, że usłyszał, tak, kobieta to jeden, dwa, trzy i ten mężczyzna to wyjdzie taki zadowolony, że już mu nie trzeba pornografii, nie? Tak mi się trochę wydaje, że to na to się liczy, zamiast zgłębić naukę Kościoła. Myśmy z żoną, my mamy 4 dzieci i moja żona nie pracuje zawodowo, bo też uczymy dzieci domowo. Jest to duże poświęcenie ze strony mojej żony. I myśmy zaczęli zgłębiać naukę starszą Kościoła, tą nawet jeszcze przed Karolem Wojtyłą. I ona nam bardzo pomogła, gdzie Kościół często zachęcał do wstrzemięźliwości małżeńskiej, do tego, żeby też mówił zawsze o otwarciu na życie i tylko w kilku przypadkach pozwalał na to, żeby nie mieć dzieci, prawda? Gdy jest to trudna sytuacja, gdy jest to psychicznie trudna sytuacja, że małżonkowie już nie będą mieli miłości, czasu dla kolejnego dziecka, ale zawsze Kościół mówił, miejcie dzieci, miejcie ich jak najwięcej. I myśmy przez jakiś czas wpadli, bo też jestem po studium życia rodzinnego i uczyłem się naturalnych metod planowania rodziny. I zawsze byliśmy otwarci na życie, ale zauważaliśmy po pewnym czasie, że te naturalne metody stają się jednak takim sposobem, nie mówię, że dla nas, ale dla naszych znajomych, na antykoncepcję. I zauważyłem, że właśnie też taka atmosfera powstała, czy na naukach, czy gdzieś, że tak, tak, stosujcie to sobie, tak? A zapomniano powiedzieć ludziom to, że nie możecie żonglować życiem. Na życie musicie być zawsze otwarci, jakkolwiek to się komuś nie podoba, bo jesteście w sakramencie małżeństwa katolickim. A tutaj zawsze musicie być otwarci na życie, nawet jeżeli będzie was to kosztować utratę jakiegoś dochodu, jeżeli będzie was to kosztować to, że będziecie o chlebie i wodzie, bo Kościół zawsze tak mówił, nie? I zawsze wymagał od małżonków tego, żeby się uświęcali w małżeństwie zgodnie ze swoim stanem. To, co powiedział ten pan przede mną, że mężczyzna musi patrzeć przede wszystkim na obowiązki swojego stanu, a nie na to, co mu jest wygodne. Jeżeli jestem w małżeństwie, no to jest moja droga do uświęcania się. Dzisiaj trochę mi tego zawsze brakuje w tym nowym kościele, nazwijmy to tak, posoborowym. Nie ukrywam, że trochę bardziej jestem w tym nurcie trydenckim, ale to mi bardzo pomogło i mojej żonie w takim ustawieniu prawidłowym relacji. I myślę, że moja żona, tak jak często rozmawiamy, nie ma problemu z tym, jak być w sypialni, bo ona ma być święta, ona ma być dobra, taka jak ja. My mamy mieć takie same cechy. Mamy się kochać w sypialni, to znaczy obdarzać się miłością, dobrocią, a wnikanie w jakieś kwestie szczegółowe, techniczne jest moim zdaniem kompletnie bezcelowe i zadawanie pytań typu, a co ja mogę, a jak daleko możemy pójść, to już rodzi coś takiego, że jeżeli wy macie takie myślenie, to lepiej w ogóle tam nie idźcie. Bo to was doprowadzi naprawdę do złych rzeczy. Więc myślę, że nie warto, już tak kończąc, nie warto myśleć, co państwo jeszcze mogą powiedzieć, czy tam ile państwo mają dzieci. To jest kompletnie bez znaczenia. Nikt nie usłyszy, myślę, tego, co można robić, czego nie można robić. Każdy ma własne sumienie. Jest sakrament małżeństwa, można z niego korzystać. Jest nauka Kościoła. A prostą chyba podpowiedzią jest to, jeżeli ktoś widzi w treściach pornograficznych coś, nie robić tego. Po prostu nie przenosić tego i nie starać się szukać pieczątki Kościoła na tym, a Kościół w sensie hierarchia czy też nauka nie może tych dwóch światów mieszać, sakrum i profanum. Sypialnia małżeńska ma być święta i nie można tam wpuszczać niczego, co pochodzi ze świata. Nie można szukać cały czas tego, że kobieta ma być piękna, urzekająca, że kobieta ma być uwodząca. Nie, nie może być, bo każde uwodzenie, to tak pięknie brzmi w niektórych naukach przedmałżeńskich, że masz być uwodząca dla swojego męża. Nie, nie możesz go uwodzić. Masz być dla niego piękna, ale słowo uwodzenie już
to się kojarzy z grzechem. Tak.
I trzeba tego unikać, bo diabeł tylko czeka, jak tutaj wniknąć do sypialni małżonków. Nie chcę nikogo pouczać, broń Boże, ale właśnie tak mi się to kojarzy, że szukamy pikantnych szczegółów, bo chcemy szukać swojego usprawiedliwienia dla swoich czynów, a mówię, jeżeli mogę się podzielić, to dobrze, zachęcam do wnikania w stare nauki Kościoła, bo tam Kościół mówił pięknie o tym.
Dobrze, panie Krzysztofie, starczy, bo już długo pan się wypowiada, inni też czekają. Ksiądz chce się tutaj odnieść. Znaczy,
dlatego, że tutaj jeszcze chciałem tutaj wejść między słowo, ale były te telefony. Chciałem się odnieść do tego, że jest oczywiste, jest prawdą, że nie każdy może mieć wiele dzieci. Tak? Ale jest też prawdą, że większość może i nie ma. I tu jest poważny problem, dlatego że my mamy taką mentalność, dlatego że mamy mentalność ludzi po grzechu pierworodnym. My żyjemy w kręgach śmierci. Akt współżycia cielesnego, akt małżeński jest formą otwarcia się na Ducha Świętego. Wiele kryzysów, które występują w małżeństwie, jest spowodowane brakiem współżycia seksualnego. Brakiem tego aktu, który dokonuje się w tym sanktuarium życia. Dlaczego tak się dzieje? Ludzie mówią, że nie mają pieniędzy. Ale proszę państwa, w Niemczech rodziny wielodzietne mają kapitalny socjal. I robiono badania, dlaczego kobiety, Niemki, nie mają mieć, mają jedno dziecko albo nie mają w ogóle. Bo nie poświęcą nocy, bo muszą się rozwijać w pracy, bo muszą mieć spotkania. Tego typu rzeczy były przeprowadzone i tego typu rzeczy były pokazywane. To też pokazuje naszą mentalność. I my o własnych siłach nie jesteśmy w stanie wyjść z tych kręgów śmierci, własnego egoizmu. Dlatego, że otwarcie się na życie to jest tak naprawdę wejście w wydarzenie też krzyża, czyli poświęcenia siebie, swojej nocy, często swoich dni, trudów, które jest z tym związane, ale bez tego no nie ma chrześcijaństwa. Jeżeli teraz my tak naprawdę nie zaprosimy Ducha Świętego i nie będziemy żyli po chrześcijańsku, to czym jest małżeństwo? Bo dla nas chrześcijan małżeństwo to jest widzialny, to jest sakrament, czyli co? Widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej. To znaczy, że sąsiad patrząc na twoje małżeństwo, na twoje siedmioro dzieci, pięcioro, widząc jak ty traktujesz żonę, jak ty traktujesz męża, patrzą, że to jest sakrament, czyli ty jesteś widzialnym znakiem tego, co się dokonuje w intymności, na przykład w sypialni. I to jest jakby owoc tego bycia chrześcijaninem. I dzisiaj jest oczywiście problem taki, że my zamykamy się i na Ducha Świętego, i na siebie nawzajem. Potem mamy kryzysy, konflikty. Też tworzymy i mówimy o tym małżeństwie takim językiem słodkim, że już tego nie można wytrzymać. No tak życie nie wygląda. Kochanie, skarbeńku. Ja znam takie małżeństwo, które tak właśnie do siebie mówiło. Kochanie, misiu. I już rok po tym nie było małżeństwem. Ale znam też takich, którzy używają słów niekoniecznie świętych, ale są szczęśliwi, bo mówią sobie sądy, godzą się przed spaniem, powiedzą sobie wszystko, nie w taki sposób bardzo święty, ale taki, powiedziałbym, no, bardziej ludzki. Tak? I tu jest jakby istota, ale dlaczego są w stanie się jednać? Dlatego, że są otwarci na Boga. I tutaj też jest pewien problem, że my też mówimy o tym małżeństwie. Teraz pytanie, co wolno w sypialni, co nie wolno. Oczywiście tutaj nie ma żadnego poradnika i żadnego poradnika nie będzie. Co wolno? Jeśli jest godność, tak, to jest pierwsza podstawowa rzecz oraz, że nasienie dokonuje się, czyli w drogach rodnych kobiety i tyle. I więcej nie ma co dyskutować. I wszystko, kochaj, rób co chcesz.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Joanna.
Witamy Panią Joanno.
Dzwonię ze Szczecina. Ja bym chciała się włączyć w audycję. Jestem żoną jednego męża mojego. Jestem mamą też dwóch córek, ale jestem też teologiem. I chciałabym się podzielić takim swoim spostrzeżeniem odnośnie tej audycji i tego, co się dzieje też na stronie internetowej wokół tych audycji. Żyjemy dzisiaj w takich dość nietypowych czasach, mam wrażenie, bo z jednej strony cały świat próbuje nam wmówić, że współżycie, seks jest prawie że jak gimnastyka, dostępne wszędzie, dla każdego, w każdy sposób i we wszystkich okolicznościach, ale z drugiej strony mam wrażenie, że nasze polskie społeczeństwo nadal traktuje tę sferę jako taką tabu i nadal niezbyt często potrafimy o tym rozmawiać. A z drugiej z kolei strony, jeżeli w Kościele czy przez Kościół podejmowana jest dyskusja na ten temat, to od razu pojawia się wielka krytyka, że Kościół nie powinien wypowiadać się na temat współżycia, na temat seksu, na temat tego, co dzieje się w sypialni wokół małżonków. Już pomijam fakt, że oczywiście Kościół jest tutaj jednoznacznie utożsamiany z księżmi, tak? Bo przecież w Kościele nie ma nikogo innego poza księżmi, prawda?
Nie. A my to kto?
Tak, no oczywiście małżonkowie i wszyscy specjaliści, eksperci, świeccy to oczywiście są zupełnie pomijani w tej kwestii, więc trochę zatrważające momentami są takie dyskusje i zarzuty, a przecież no, kto jak nie Kościół powinien ten temat podejmować, bo przecież no, tak zostaliśmy stworzeni, tak? W taki sposób, jako osoby płciowe, w taki sposób wyrażamy między innymi swoją miłość, w taki sposób rodzą się dzieci, poczynają się dzieci, więc ten seks jest wpisany w naszą naturę, bo tego chciał Pan Bóg, tak? Dla Niego stworzył nas w taki sposób, jesteśmy stworzeni z miłości, do miłości, na Jego obraz i podobieństwo. I no, nie powinno być tutaj jakby żadnych wątpliwości w tym temacie. To chyba wszystko.
Jeszcze coś Pani chciała powiedzieć?
No, przede wszystkim powinniśmy w tej sferze słuchać siebie nawzajem, małżonkowie oczywiście, no i Pana Boga, tego, co do nas mówi, tego, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni i powołani i że jest to bardzo piękne, bardzo dobre. I dziękuję bardzo.
Dziękuję. Bóg zapłać Pani Joanno za Pani refleksję. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Piotr Kielc.
Szczęść Boże, Panie Piotrze.
Ja tak myślę sobie, że teraz dużo różnych chorób dotyka kobiet zwłaszcza i one nie mogą ustalić sobie dokładnie tego kalendarzyka małżeńskiego. I w związku z tym może zaistnieć taka sytuacja, że mimo, że sobie obliczą te dni bezpłodne, to i tak trafi się dzidziuś nieprzewidziany i może być co rok to prorok. I czy tu są jakieś skuteczne metody pobłogosławione przez Kościół zapobiegania takiej sytuacji. No i druga sprawa to duży stres, mnóstwo chemii wokół i powoduje to też, że mężczyźni no, nie są funkcjonalni w tym wszystkim, czy takie mogą sobie gdzieś zapisywać te wspomagacze, popularne niebieskie tabletki i tak dalej, żeby to już nie zostać do końca życia
Panie Piotrze.
Impotentem. No, tak.
To dziękuję.
Jak kawa na ławę, chyba, tak jak
dziękuję,
mówimy.
Dziękuję. Od razu na początek powiem, bo pan tutaj powiedział o kalendarzyku małżeńskim. Przed ponad 50 laty na naukach przedmałżeńskich, których nam udzielał ojciec Karol Meissner, jak coś padło słowo kalendarzyk małżeński, powiedział wyrzucić do kosza. To były lata 50. już minęło ponad pół wieku. W tej chwili są dokładne metody wielowskaźnikowa angielska, recera, to znaczy różne sposoby notacji, ale chodzi o te same procesy fizjologiczne, które zachodzą w organizmie kobiety. Są bardzo dokładne, które absolutnie konkurują, jeżeli chodzi o skuteczność z antykoncepcją. Ale nasi goście.
Natomiast panie Piotrze, mój mąż mówił o tym, że jeżeli to naturalne planowanie rodziny, czyli między innymi te metody, o których teraz wspomniał Lech, będziemy traktować jako antykoncepcję, to one będą stały w sprzeczności z nauką Kościoła. My mówimy o tym, że małżonkowie podejmując współżycie są otwarci na powołanie życia. To Pan Bóg jest dawcą życia i nikt nie dał nam prawa do tego, żebyśmy decydowali, dzisiaj życie powołamy albo nie powołamy. To Pan Bóg jest dawcą tego życia. My jesteśmy na to życie otwarci i nie możemy traktować tych wszystkich metod, które są dostępne, jako zapobieganie ciąży.
Ksiądz?
Ja bym chciał tylko powiedzieć, że oczywiście istnieją w Kościele sytuacje wyjątkowe, które dopuszczają stosowanie antykoncepcji. Ale trzeba zawsze wyjść od tego, że moralne potępienie antykoncepcji odnosi się do wszystkich środków, również chemicznych i hormonalnych, które zapobiegają poczęciu. Niektóre natomiast środki antykoncepcyjne mają właściwości lecznicze, tak? I stosowanie takich do celów leczniczych, nawet gdyby one powodowały uboczny skutek, na przykład niepłodność, nie jest już antykoncepcją i nie jest moralnie złe. Z tym, że co jest bardzo ważne, w takich sytuacjach, w przypadku środków mających podwójne, czyli lecznicze i zarazem antykoncepcyjne zastosowanie, moralny charakter ich użycia jest określony motywem działania tego, kto się tym środkiem posługuje. I tu jest bardzo ważne, mówiąc krótko, chodzi o intencje. Ale kiedy można stosować antykoncepcję? Teologia moralna mówiła przede wszystkim zawsze, że w przypadku gwałtu, podejrzenia, tak, żeby kobietę chronić przed gwałtem, moralność katolicka zawsze przyznawała kobiecie narażonej na gwałt prawo do stosowania wszelkich środków obrony przed gwałtem i jego skutkami z pozbawieniem życia agresora. Włącznie. Natomiast, i tu jest podstawowa rzecz, w obronie przed skutkami gwałtu nie godzi się jednak kobiecie użyć środka o działaniu poronnym, tak? Na przykład, jeśli ktoś chce taki konkret, można natomiast stosować środki, sposoby usunięcia nasienia ze swoich narządów rodnych. Jest to dopuszczalne.
Ale tylko w przypadku gwałtu.
Tak. I teraz jest pytanie, co w takim sytuacji, kiedy na przykład dochodzi do gwałtu w małżeństwie? Jest podstawowa zasada, dlatego że na przykład mąż jest pod wpływem alkoholu, tak? W odpowiedzi na stawiane tego typu pytanie należy stwierdzić, że żona, ogólnie rzecz biorąc, nie może uważać swego męża za agresora czy potencjalnego gwałciciela, tak? Na mocy powinności małżeńskiej ma on, jej mąż, prawo domagania się od żony współżycia seksualnego. Ale, proszę państwa, żona nie jest własnością męża, nie jest niewolnicą, która w każdych okolicznościach musi ulegać jego moralnie nieuzasadnionym żądaniom. I może też tym bardziej musi mu być posłuszna wtedy, gdy jego żądania są moralnie nieuzasadnione albo ma jakieś tam kaprysy, to może powiedzieć nie. I w sytuacji przymusu może znaleźć się żona, od której mąż na przykład domaga się współżycia albo zastraszy ją, że jeśli nie, no to się rozejdzie, tak? Jest pytanie, co wtedy? I teologia moralna też mówi w takich sytuacjach, na przykład żon, na przykład mąż mówi, że chce z tobą współżyć, tak? Jeżeli nie, to odejdę, ale nie chce mieć dzieci, tak? Czy wtedy żona może ulegać jego żądaniom? Na to żądanie nie może przystać, ale ma moralne prawo poddać się biernie mężowi, wiedząc, że używa on środków antykoncepcyjnych. Nie może jednak aprobować jego postępowania, ani zaakceptować zadowolenia. I to jest istota tego wszystkiego. I to są tak zwane przypadki uzasadnione stosowania antykoncepcji. Dlatego, że w naszej chrześcijańskiej mentalności naturalne planowanie rodziny przeradza się w antykoncepcję. I tutaj już to jest poważny problem. I cały czas wracam do tego, że punktem wyjścia w rozstrzyganiu, co wolno, a co nie wolno, jest godność, godność, otwartość na życie i tutaj no, to tworzenie tej wspólnoty, tak? Wspólnoty osób, nie tylko w sypialni, ale także przy stole eucharystycznym i przy stole domowym. I wtedy się wszystko układa, pomimo trudności, bólów i cierpień, bo także przecież sfera seksualna także niesie wymiar krzyża i o tym też nie wolno zapomnieć.
Ksiądz przedstawił tutaj sytuację istnienia przemocy w małżeństwie i proszę to potraktować jako, powiedzmy, taką ogólną wskazówkę. Natomiast jeżeli chodzi już o szczegółowe zastosowania tego, co mówił ksiądz, no to proszę już to konsultować bezpośrednio ze swoim spowiednikiem, kierownikiem duchowym, bo audycja Radia Maryja mówi ogólnie o pewnych sprawach. Szczegóły się ustala już w konfesjonale. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, witam. Mam problem tu z połączeniem, coś mi tam zakłócenie jakieś mam. Ja właśnie się przysłuchiwałam, miałam wyłączone już radio, a propos takiej właśnie przemocy. Ja miałam taką trudną sytuację, ponieważ u mnie w domu była taka przemoc psychiczna mojego ojca, który nie nadużywał alkoholu, ale był ogólnie przemocowy. Ja właściwie z domu już wyszłam takiego przemocowego i trafiłam też na małżonka, który ode mnie tylko i wyłącznie wymagał, był wielkim egoistą, chociaż jeżeli chodzi o tą sferę seksualną, raczej było wszystko w porządku, ale ta sprawa odnośnie jego zachowań przemocowych wszystko musiało być tak jak on sobie wychodził, on wchodził kiedy chciał, chociaż pracowaliśmy razem, wspólnie, majątkowo i ekonomicznie byłam uniezależniona od niego, wykształcona również. I jego ojciec niestety tak spowodował, bo jego mama była uzależniona od niego, spowodował to, że ona bardzo szybko się rozchorowała, zostawiał ją samą w domu i tak dalej, strasznie. I mój mąż zachowywał się bardzo, bardzo źle w stosunku do mnie i do moich dzieci. Po prostu nie dbał o nas, nie interesował się nami. Oczywiście i to wszystko narastało we mnie. W pewnym momencie, kiedy komputeryzacja się pojawiła, ja bardzo cierpiałam i przeczytałam właśnie, że ja jestem w przemocy. I w tym momencie coraz bardziej, ja jeszcze dużo załatwiałam psychologów, mąż nie chciał z tego korzystać, dalej nie korzysta, ma założoną niebieską kartę, też do tego się specjalnie nie dostosowuje. Mieszkamy razem, mamy dużo powiązań ekonomicznych, mieszkaniowych i tak dalej. I szczerze mówiąc, jestem w takiej sytuacji teraz, takiego zawieszenia, nie wiem co mam zrobić, ponieważ jemu się wydaje, że jak on jakąkolwiek małą rzecz zrobi, to już jest wszystko okej. I zaczyna mnie zaczepiać, zaczyna żądać jakby seksu ode mnie i wydaje mu się, że wszystko jest dobrze, że jesteśmy po okresie już przekwitania, także już tam, bo jest mi nie chodzi o jakieś takie rzeczy, jeżeli chodzi o dzieci, tylko bardziej o takie zbliżenie, bliskość jakąś, którą można nawiązać, a ja coraz bardziej się od niego oddaliłam i w tej chwili nie sprawia mi przyjemności przebywanie z nim i ta bliskość. I właściwie stoję na pograniczu, nie wiem teraz po prostu co zrobić. Przechodzę na odsłuchanie i chciałabym jakąś konkretną radę. Dziękuję.
Dziękujemy pani.
Ja nie zapamiętałam, jak pani ma na imię, przepraszam.
Nie podała pani imienia.
W każdym bądź razie ja, wydaje mi się, że to, co mogę pani najlepszego zaproponować w tej sytuacji, to albo rozmowa z kierownikiem duchowym, jeżeli takiego pani posiada, ewentualnie zorientować się, czy w pani parafii działa poradnia małżeńska. Na pewno osoby, które pracują w poradni małżeńskiej, będą w stanie pani pomóc. Być może mąż zgodzi się na terapię rodzinną. Być może tutaj jest jakaś szansa dla państwa i takiego rodzaju bym szukała. Natomiast zaczęłabym od tego, żeby porozmawiać z osobą, która jest przygotowana do tego, żeby w takich sytuacjach pomagać, a zapewniam, że w poradniach, które są, w poradniach rodzinnych, które są, działają przy parafiach, takie osoby na pewno są.
Jeżeli chodzi o jedność w małżeństwie, to nie jest tak, że współżycie seksualne jest wyrazem jedności małżeńskiej. To jest owoc jedności małżeńskiej. Jedność małżeńskiej to jest wspólne mieszkanie, wspólne spanie, wspólne spożywanie posiłków i wspólna modlitwa. I to jest jeden z wielu elementów. Jeżeli nie ma jedności tak naprawdę między małżonkami, to nie ma współżycia seksualnego. I to jest jakby jasna odpowiedź.
Tak, i jeszcze może odpowiemy tutaj na pytania
internetowe.
Tak, na Facebooku.
Ja bym tutaj połączyła dwa pytania razem. Jeśli nie możemy sięgać po filmy instruktażowe z internetu, jak niedoświadczeni małżonkowie mogą przerwać nudę i rozmaicić życie seksualne? Ja bardzo przepraszam pana, który to napisał, i z całym szacunkiem dla pana. Niedoświadczeni małżonkowie są znudzeni. To coś jest nie w porządku. Niedoświadczeni małżonkowie mają radość z tego, że odkrywają siebie nawzajem. Czerpią przyjemność, satysfakcję z tego, że się nawzajem poznają. Albo proszę doprecyzować ten wpis, bo być może ja czegoś nie rozumiem, ale słowo, to określenie niedoświadczeni małżonkowie, jak mogą przerwać nudę, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, bo dla mnie to się troszeczkę ze sobą kłóci.
To znaczy jest tak, że ta jedność to nie ma być tylko na poziomie, prawda, fizycznym, ale przede wszystkim psychicznym i duchowym. Cały dzień...
O tym mówiliśmy
cały
dzisiaj,
czas
tak.
Mówimy. To tworzy jedność. I wtedy akt seksualny jest wyrazem tej miłości, jedności, która nas łączy cały ludzki dzień. I wtedy nie ma potrzeby sięgania po filmy. Zresztą, jak okazuje się, mówią ci, którzy przez to przeszli, że to nie buduje, tylko niszczy. I drugie?
I drugi wpis. Mówimy o tym, żeby nie zapobiegać ciąży tabletkami, stosunkami przerywanymi i tak dalej. A co w drugą stronę? Czy można stosować środki wspomagające, chociażby jakieś lubrykanty, czy tą Viagrę, którą już ten pan Piotr też pytał? Czy gdy stosunek jest niemożliwy, ale chciany, to trzeba pogodzić się z porażką? Droga pani Paulino, wiele par ma różnego rodzaju problemy. I ten stosunek, jeżeli jest niemożliwy, być może to są różne tego przyczyny, tak? Być może jest to coś, co jest do wyprowadzenia w sposób medyczny. Nie umiem się do tego odnieść, bo nie znamy przyczyny tego, prawda? Ale proszę pamiętać, że to, o czym my mówimy, że współżycie między małżonkami, to nie jest tylko ten moment stosunku. To jest również to, co państwa łączy w ciągu dnia. To jest
albo dzieli.
To są spojrzenia, to jest dotyk rąk, to jest, nie wiem, to, że jakiś masaż po ciężkim dniu pracy. To wszystko jest państwa bliskością, tak? Natomiast tutaj, gdy stosunek jest niemożliwy, ale chciany, nie wiem, to jest jakieś uwarunkowania medyczne, ale może tutaj jest pierwszy krok, żeby tego poszukać. Natomiast to nie jest chyba też porażka, bo wydaje mi się, że wiele par, które jakby nie mogą też nawet, nie wiem, mogą współżyć, ale nie mają dzieci, to też nie traktują tego swojego związku zapewne w kategoriach porażki, bo samo to, że jesteście państwo razem i samo to, że jesteście, macie tą łaskę miłości i otwartości na siebie, to jest piękne i tutaj nie można mówić o porażce.
I chwila muzyki.
Śpiewajcie Bogu, psalmem wysławiajcie Jego imię. Gotujcie drogę jadącemu przez pustkowia. Pan jest Jego imię. Weselcie się w Jego obliczu. Psalm 68.
Za ogień, co kurzy się w piecu, zaświerszczę na granie. Za gwiazd, gdy w kałużach świecą, kochaj mnie, kocham mnie.
Za serce, co przez płotki skacze, i za tańce do rana, za świat, który z tobą zobaczę, kochaj mnie. Kochaj mnie, kochana. Gazeta pytano, jakże można tak kochać, jakże można.
Drodzy Państwo, 23 już 10 minęła w audycji dla małżonków. Informacje, spotkania małżeńskie, czyli poprawić swój dialog, poprawić swoją komunikację. Weekendowe rekolekcje, króciutkie, nadzwyczaj wydajne. W ten weekend najbliższy, 14-16 grudnia w Pelplinie takie rekolekcje są organizowane. Państwo do lewa przyjmują zgłoszenia 781 970 770. Powtarzam, 781 970 770. Kolejne 4-6 stycznia weekend w Gdyni. Zgłoszenia przyjmują Ewa i Marek. Telefon po 17, 531 222 716, powtarzam, 531 222 716. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 18 grudnia, troska o więzi rodzinne. 8 stycznia pieniądze, a jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy. 15 stycznia małżeństwo to ja i ty, czy my? 22 stycznia media społecznościowe, miejscem spotkania czy ucieczki od rzeczywistości. I tak jak już mówiłem, symetryczna audycja do dzisiejszej, jak być dobrym mężem w sypialni, Jacek Pulikowski, 19 lutego. I odbieramy kolejne telefony.
Ej Boże, Łukasz z Lubina.
Witamy panie Łukaszu.
Ja chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim przez chwilę nie słuchamy audycji, ale wcześniej bardzo tak słuchałem i dla mnie, nie wiem, czy był cytat z Pieśni nad Pieśniami, bo to jest ważna, ważna sprawa w tym dzisiejszym temacie i w tym całym też podejściu. Tam jest takie piękne, są takie piękne słowa. Siostrzyczko moja, gołąbko moja, przyjaciółko moja. I to jest, to otwiera nas w pewną taką nową przestrzeń. Właśnie były poprzednie telefony, które mówiły o tym, szczególnie ten pan mówił o tym, że właśnie ta dzisiejsza rzeczywistość zabija w nas pewną przestrzeń. Mhm. A te słowa otwierają nas na pewną przestrzeń właśnie w Duchu Świętym. I właśnie ta seksualizacja dzisiejsza, ta pornografia. Jeżeli ludzie gdzieś tam na Facebookach, na stronach internetowych czy przy radiach myślą, że tutaj będziemy teraz, będą państwo mówić o pikantnych szczegółach, o jakichś rewelacjach, to jest właśnie rewelacją, aby stanąć przed Bogiem, powiedzieć: Boże, zabierz ode mnie tego demona pornografii, tego demona pożądliwości, dzikości, namiętności, a otwórz mnie na dar Twojego Ducha, bo Ty nas stworzyłeś, Ty się w tym nie pomyliłeś. Nasi biesi rodzice zrobili bubel, bo zerwali to jabłko. I my też tak dzisiaj zrywamy sobie to jabłko i nie widzimy tego, że Bóg chce nam dawać, mamy klapki na oczach, klapki na sercach, klapki na duszach. łykamy to, co daje nam jakiś telewizorek czy internet i myślimy, że będzie szał. Prędzej czy później ten szał, jeżeli ktoś się w niego kiedykolwiek babrał, kończy się ogromnym kłopotem, ogromnym zranieniem, frustracją, brakami sensu życia. A to właśnie potomstwo, a to dzieci są sensem życia. To właśnie były piękne wcześniej telefony, że możemy nawzajem ogarniać życie, że możemy je razem kreować. To są nasze obowiązki, ale to są obowiązki, które nas nakręcają, które nadają nam sens. I jeżeli na co dzień właśnie współżyjemy normalnie, to potem to sanktuarium, jak to jest pięknie określone, to ono samo wychodzi. Ono samo staje się piękne. Jak hukniesz różaniec ze swoją współmałżonką i poprosisz Boga, żeby on przyszedł, to on daje takie przeniknięcie nawzajem siebie i takie zachwycenie się wzajemną cielesnością i duchowością w tym i poczęciem, że to jest coś nieprawdopodobnego. Jak szukacie ludzie fajerwerków, to właśnie to jest to. To jest Duch Święty i przede wszystkim najpierw walka ze złym, prośba do Pana Boga o to, żeby ci oczyścił ze wszystkiego, co jest chałą. Ze wszystkiego, co cię niszczy po prostu w związku właśnie z pornografią i nieczystością. I żeby właśnie się otworzyć na to piękno. I tak jeszcze dzisiejsza audycja mówi o jak być dobrą, jest taki temat małżonką w sypialni, a to znaczy jak być dla siebie dobrym w sypialni i małżeństwem.
No właśnie.
I uważam właśnie, że tego gdzieś brakuje. Dzisiaj też współcześnie gdzieś jest temat poruszany, jeżeli chodzi o mężczyzn, że oni są za szybcy i tak dalej. W tych kwestiach, jeżeli chodzi właśnie o intymność, o współżycie. Jeżeli się otworzysz na Ducha Świętego, to wtedy to Duch Święty to fantastycznie normuje i cię przemienia. I daje ci niezwykły zachwyt i chcesz, żeby to trwało jak najwolniej, jak najpiękniej. I myślę, że o to w tym chodzi. Tutaj doskonale komponuje się ten okres tej audycji, ten temat ze świętem, z niepokalanym poczęciem. To jest Joachim i Anna. Tradycja mówi o przeczystym pocałunku, ale jeżeli nawet oni współżyli ze sobą, to Bóg im tak pobłogosławił, że po prostu mieli Maryję, mieli niepokalaną córeczkę. I Bóg do tego zaprasza. Bóg się w tym nie pomylił, jak nas stworzył. Nie pomylił się w tym, w naszych reakcjach, w tym, jak to przeżywamy. Oczywiście, świat może nas to krzywić i może to fatalnie krzywić. Jeżeli się będziemy karmić czymś, co jest złe, czymś, co jest krzywe, jakąś karykaturą, to potem będziemy chcieli to realizować. A Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy Jego poznali i próbowali to realizować właśnie z Nim. Ja gdzieś też mam taki trochę żal też do Kościoła, bo o tym się bardzo mało mówi, ale też słownictwo. Seks, jeżeli chodzi o seksualność. Z jednej strony to jest pewien otworzenie się, że Kościół w tym jest i pewien taki haczyk, ale z drugiej strony ja wolę słowa współżycie, intymność.
Oczywiście.
Uważam, że tu o to chodzi. I przecież samo słowo seks jest od szóstki, od szóstego przykazania nie cudzołóż. I uważam, że tutaj Kościół niepotrzebnie w to wszedł.
To jest z angielskiego, z angielskiego sexuality, płciowość.
Ale to dziś w starożytności to się właśnie wiąże od tej szóstki, od tego nie cudzołóż. I właśnie uważam, że gdzieś to jest niepotrzebne. Trzeba powiedzieć, że to jest piękne współżycie dwojga ludzi i piękna intymność. I jeżeli ktoś szuka fajerwerków, to właśnie są one w Bogu i w Duchu Świętym i porzuceniem tego, co było kiedyś, a otwarcie się na to, co jest w Nim. I to chciałem bardzo mocno podkreślić i zachęcić właśnie też ludzi do otwierania się na tą piękną miłość, jaką prezentuje właśnie Joachim i Anna, święci rodzice niepokalanej. A gdzieś też takim preludium, chociaż oni byli później, to jest Józef i Maryja. Zaczyna się od codzienności, od tej czystości, od niepokalaności. A Bóg, jeżeli będzie chciał, to pobłogosławi, da co będzie chciał.
Dziękuję panie Chwała Łukaszu. Panu. Chwała Panu. Odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Agnieszka z Warszawy.
Witamy Panią Agnieszko.
Ja tak sobie słucham, nie od początku. Pan Łukasz tutaj mówił niezwykle pięknie i zgadzam się z wieloma rzeczami, o których mówił, ale ja bym tak chciała na chwilę na ziemię. Także zejść, bo jak tak sobie myślę o współżyciu, ja jestem żoną już 15 lat właściwie, mamy trójkę dzieci z mężem. I jak tak sobie przypomnę te nasze pierwsze lata w małżeństwie, to do tego współżycia pięknego, Bożego, to musieliśmy bardzo dorastać. Tak, to współżycie, do którego staraliśmy się jakoś w narzeczeństwie, prawda, też żyć w czystości i tak dalej. I jakby były te obietnice, prawda, że to już w małżeństwie, jak już tylko się tą czystość zachowa, to będzie tak wspaniale i pięknie. A tymczasem okazało się, że to ta jedność małżeńska to nie jest bułka z masłem. To nie jest coś niezwykle łatwego, który przychodzi sam. Okazało się, że tak jak to już było mówione przez całą tę audycję, prawda, że to jest kwestia jakby całokształtu naszego wspólnego życia, całokształtu naszych relacji, budowania naszych jedności na różnych polach, ale tu jest także praca nad tym konkretnym, tą konkretną sferą naszego życia, tak? To jest też rozmowa na temat tej naszej jedności małżeńskiej, także fizycznej. Jeśli zgadzamy się, że współżycie to jest coś stworzonego przez Pana Boga, tak? Coś, co ma pogłębiać naszą więź. Jeśli chcemy tego obydwoje, tak, to też musimy na ten temat rozmawiać, musimy też nad tą naszą wspólną seksualnością pracować, tak? Przede wszystkim też trochę poznając się nawzajem. Czyli na przykład mówiąc o różnicach między nami. Tak, ja jako kobieta działam inaczej, pewnie o tym też było na początku audycji. Mój mąż jako mężczyzna działa trochę inaczej. Ja strasznie lubię takie porównanie, którego używała Ingrid Trowisz, że mężczyzna jest jak suche liście, a kobieta jest jak węgiel. Jak podpali się suche liście, to one wybuchają natychmiast płomieniem, ale no, popiół dość szybko się pojawia. Z kobietą jest zupełnie inaczej, tak? Podpalić węgiel i go rozżarzyć, to naprawdę potrzeba dużo czasu, ale po tym jak długo daje to ciepło, prawda? Jak długo ogrzewa tę wspólną relację. Więc w momencie, w którym my wiemy więcej na swój temat, wiemy jak my odbieramy nasze ciało, dotyk, kontakt fizyczny także, to jest nam potem łatwiej na te nasze potrzeby odpowiedzieć. Jak tak sobie myślę o tym pytaniu, jak być dobrą żoną w sypialni, to tak sobie myślę, że po prostu nie traktować swego męża jak macho, który musi wszystko wiedzieć. Tylko pomagać. Tak jak tutaj mówiła pani Danusia o tym EZER. Tak, o tym, że ja mam być pomocą dla swojego męża, ale ja mam być także przewodnikiem po mnie, tak, po moim ciele. Ja mam go wspierać i nie ukrywać się przed nim, tak? Nie ukrywać na zasadzie takiej właśnie, że mówić mu o tych potrzebach. W momencie, w którym gdzieś tam ta taka skromność, ten wstyd, którą nasza małżeńska miłość zaabsorbował, jak to mówił, tak, Jan Paweł II, że wstyd jest absorbowany przez miłość, tak, czyli jakby już go nie ma w małżeństwie, tak, więc my możemy mówić też o tym, czego pragniemy i na to się też otwierać. Ja pamiętam, na początku miałam problem z tym, że może chwalić, ale chwalić tak fizycznie. Tak, mówić o tym, co mi się w jego ciele podoba, za co go cenię, bo jakoś tak mi się zdawało, że zawsze to mężczyzna powinien bardziej zabiegać o kobiety. A później okazało się, jak zaczęliśmy na ten temat rozmawiać, że mój mąż bardzo chce, żebym ja co jakiś czas też upomniała się o to współżycie, żebym ja pokazała, że mi zależy na tej naszej bliskości, także fizycznej. Mimo, że mi zależało, ale tak jakoś tak to taiłam przez te pierwsze lata. Więc później, kiedy już się rzeczywiście byliśmy na rekolekcjach Łowica Knoca o akcie małżeńskim, który bardzo wiele zmienił w naszej relacji i później jakby też na bieżąco rzeczywiście, jak tutaj też byłam na Facebooku, mowa o tej nudzie, no rzeczywiście na początku trudno mówić o nudzie, tak, bo to nasze ciała są tajemnicą dla siebie nawzajem. My się uczymy, my się poznajemy coraz bardziej, my zaczynamy rozumieć, co druga osoba lubi, czego pragnie i co nasze współżycie rzeczywiście jest coraz pełniejsze, coraz piękniejsze. Więc jakby takie tutaj mi się nasunęły różne refleksje na ten temat. A co do takich już bardziej konkretnych, że tam były te pytania o lubrykanty, o jakieś tam różne pomoce. Jeśli jest taka sytuacja, że w małżeństwie potrzeba, tak, jakiegoś nawilżenia większego, bo na przykład zwłaszcza już w starszym wieku, tak już po menopauzie, kobiece ciało nie działa tak jak kiedyś, tak, no to jakby czemu żonie nie pomóc, tak? Czemu nie zatroszczyć się także o nią w tym kontekście? Więc jakby no, nie traktujmy też tego współżycia jako sprawy tylko takiej jakby nieziemskiej i bożej, którą ona oczywiście jest, tak, bo przeżywamy no, momenty zjednoczenia nie tylko ze sobą nawzajem, ale także właśnie takiego bożego uniesienia. Ale także jako spotkanie nas dwojga ludzi, tak, którym czasem potrzeba właśnie i wzajemnej pomocy, i wzajemnego takiego otwarcia na siebie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dziękujemy bardzo pani Agnieszko za zabranie głosu. Jeszcze tutaj pan Tomasz pisze, co w przypadku, gdy żona od wielu miesięcy odmawia współżycia mężowi, chodzi o pretensje, że mąż za mało w domu pomaga, za mało pracuje, no więc jeżeli on za mało, no to ona też mu za mało i mimo, że powinni współżyć, no to tego nie ma, mają dwójkę dzieci, mają tylko 36 lat, no a przez brak współżycia coraz większe kryzysy i zanika więź w małżeństwie. Oczywiście, no więc tu oczywiście nie chodzi o samo współżycie, bo ono już ma być efektem pewnej jedności, tylko trzeba cofnąć się do początku. Dlaczego tej jedności nie ma? Dlatego, że nie ma zrozumienia, co ma robić mąż, jakie są działania, a wiadomo, że tutaj dogadanie się to jest podstawa, bo jeżeli mamy pretensje, to nawet trudno w ogóle zasnąć, bo są pretensje niewyjaśnione. Dlatego tu potrzebny jest dialog. Jeżeli ten dialog jakoś idzie z trudnością państwu, no to po prostu trzeba jechać chociażby na te spotkania małżeńskie, wejść na stronę www.spotkaniamalzenskie.pl, zobaczyć termin, miejscowość w pobliżu swojego zamieszkania. Krótkie, weekendowe uczą dogadania się, sposobu dogadywania się również w wielu dziedzinach, na wielu płaszczyznach, pomagają bardzo wielu małżeństwom. Także zachęcam do kontaktu właśnie, do pogłębienia dialogu. Także nawet nie potrzeba w tym momencie może nawet szukać pomocy jakiejś specjalistycznej w sensie psychologicznej, bo po prostu tutaj przykład małżonków, którzy te rzeczy robią, prowadzą te spotkania.
Ja myślę, Lechu, że to może być dokładnie to, o czym mówiliśmy, czyli tutaj pan Tomasz i jego żona używają tych samych słów, mówią o tych samych rzeczach, a tak naprawdę mają na myśli zupełnie inne rzeczy.
Tak.
Ja proponuję państwu usiąść przy dobrej kawie, może niech pan kupi ciacho, zrobi kawę, zaprosi żonę do rozmowy, ale nie na zasadzie, że no bo ja myślałem, tylko ja czuję, ja wydaję, jestem przekonany, że tak ja to odbieram. Nie na zasadzie, że ja chciałbym, nie ja chciałbym, ja chcę, tak? Ja chcę, żeby było inaczej. Czego ode mnie oczekujesz? Co mogę zrobić, żeby tobie w naszym małżeństwie było lepiej? I proponuję od takiej rozmowy zacząć i to spotkania małżeńskie, o których mówił Lech, to też bardzo fajna sprawa. Jeżeli jeszcze mogłabym wrócić do pana Piotra, który nas pytał o to, jak przerwać tą nudę w niedoświadczonym małżeństwie. Tutaj pan jeszcze dopisał pewnego rodzaju, że tak powiem, sprostowanie. Panie Piotrze, ja myślę, że pani Agnieszka udzieliła panu najlepszej odpowiedzi. Także jeżeli nie miał pan okazji wysłuchać, to gdzieś tam później w archiwum proponuję odsłuchać. Pomoc pani Agnieszki pewnie była bezcenna.
Tak, no bo jutro już w godzinach obiadowych powinna audycja wisieć na stronie Radia Maryja pod zakładką audycję dla małżonków. Czas nam się kończy, 2 minuty. Co jeszcze, Danuto, Piotrze, chcecie powiedzieć?
Ja bym tylko powiedział tyle, że bardzo bałem się tego, co chcieliśmy przedstawić, czy aby na pewno wszyscy zrozumieją, czy nie będzie to aby technicznie, natomiast telefony, które państwo do nas wykonali i tłumaczyli, w zasadzie jakby ogarnęło to, czego myśmy jakby nie zaokrąglili w swoich zdaniach wypowiedzianych tutaj. Państwo doskonale i cudownie to zrozumieli, o co tak naprawdę nam chodziło. Chodzi przede wszystkim o jedność małżeńską w rodzinie, w małżeństwie z Panem Bogiem.
I wtedy ta jedność przekłada się na jedność między nami.
Tak, dokładnie.
Tak, no nie było naszym zamiarem rozmawianie o szczegółach, dlatego też nie do końca jakby rozumieliśmy te wszystkie oczekiwania, ale my chcieliśmy tutaj mówić właśnie o tej pięknym jedności budowaniu, o tej komunikacji między małżonkami, o tym pięknie odkrywania się. I to nie musi być tylko przez 18 miesięcy, kiedy trwa zakochanie, ale poznawać się i odkrywać siebie ciąż na nowo możemy przez 30, 50, 60, nie wiem, ile Pan Bóg dla nas zaplanował tych lat.
Bo codziennie jesteśmy inni, codziennie się wzrastamy, codziennie się zmieniamy, dlatego codziennie możemy na nowo się odkrywać. A mąż nigdy nie domyśli się, o co żonie chodzi, dlatego żona ma obowiązek, wręcz obowiązek, wyjaśniać mężowi.
Ale mąż również.
I mąż też również, bo czasami słówko powie, bo mężczyźni na ogół nie są tak mocno wymowni jak kobiety i niekiedy no po prostu jest brak zrozumienia. A trzeba właśnie ze sobą rozmawiać, bo to jest podstawa budowania jedności.
Ja jeszcze chciałabym zostawić Państwa z takim pytaniem już do przemyślenia na później, na może inny dzień. Bo tutaj padła mowa o tym, że było gdzieś tam takie zdanie, że jakby mężczyźni są niedowartościowani, że jakby umniejsza się rolę mężczyzn, że oni się może czują niespełnieni. Ale czy to nie wynika trochę z tego, że jakby nie było tych stawiania granic wcześniej, tak? Jakby my kobiety domagamy się coraz większych praw i dostajemy je, tylko czy to odpowiada naszym mężczyznom? Może tutaj powinniśmy ze sobą bardziej rozmawiać i może właśnie już na to zwrócić uwagę, tak? Że rozmawiając jakby na dialogu nad małżeńskim, pytajmy o to, jak nasza postawa rodziców będzie wpływała na dorosłe życie naszych dzieci, zwłaszcza jeżeli chodzi o chłopaków. I nie bójmy się, naprawdę nie bójmy się stawiać im granic i wymagań.
Chłopakom czy mężowi?
Ja mówię chłopakom w sensie dzieciom, tak? Jeżeli będziemy mówić o tym i będziemy brać pod uwagę ich dorosłe życie, tak jak jakie im wartości przekazujemy, jakie sposoby działania, jak funkcjonuje nasz dom, jak funkcjonuje nasza rodzina, oni będą z tego korzystać, oni będą z tego czerpać, tak? Jeżeli zobaczą, że tutaj nie ma żadnych granic, nie ma żadnych wymagań, to tego samego będą oczekiwać w życiu dorosłym. Natomiast jeżeli będą te granice i będą jakieś wymagania, to być może to będą takie wymagania i takie granice, które pozwolą im się później w dorosłym życiu dowartościować jako mężczyźni, spełniać jako mężczyźni i oni później też to będą stosowali w swoim domu.
A w swoim małżeństwie też sobie stawiamy nawzajem granice i pewne wymagania. Nas nauczył ojciec Karol Meissner. Dwa takie zalecenia nam dał, żeby nie było dnia, w którym byście ze sobą nie porozmawiali, czyli chodzi o dialog i żeby słońce nie zachodziło nad zagniewaniem naszym, czyli najpóźniej do wieczora się pojednać, przeprosić, żeby nie było cichych dni. I to jest, na tym budowaliśmy nasze szczęśliwe małżeństwo, które 49 lat trwało. I by trwało jeszcze. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za wszystkie telefony, za wszystkie wpisy. Nie usatysfakcjonowaliśmy wszystkich, no to się nie da, ale audycje dla małżonków są co tydzień. Co tydzień, na początku stycznia, pierwsza audycja w styczniu będzie 1300, także staramy się poruszać wszystkie możliwe tematy, również tematy właśnie takie typu sypialnianego, bo są one bardzo ważne, bo gdzie indziej no trudno je poruszać, no trudno, żeby ksiądz Zambony takie tematy poruszał. Także w każdym razie księdzu też bardzo dziękuję tutaj bardzo za te dziękuję. Wszystkie do powiedzenia, za poprowadzenie nas w tej materii już bardziej duchowej i małżonkom Danucie i Piotrowi Sobolom. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy za zaproszenie.
Zapraszamy już za dwie minutki na modlitwę na zakończenie dnia na komplety.
Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Tylko to, więcej nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie wiem, czy...
przy Ciebie znam. Chwile kolorowe, przeźroczne biegną, szybko zmienia je czas. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok Ciebie moje ramię, a jednak szukamy się. Może nie pójdziemy już tracą swój sens. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi.
Podaj informację o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Chryste Tyźniem pełnym blasku w tomie Nim kres nadejdzie jasności. Teraz mamy tutaj dzisiaj jest 11 grudnia, zgadza się. To źle napisali. Nim kres nadejdzie jasności. Dalej psalmodia czytania modlitwy z wtorku, tom pierwszy, strona 934, wydanie skrócone, strona 1179, antyfona końcowa, witaj Niebios Królowo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Rachunek sumienia. Czy stawiam Boga na pierwszym miejscu, czy się modlę za męża, za żonę, za dzieci, z mężem, z żoną, z dziećmi? Czy mamy świadomość tego, że modlitwa buduje mur obronny dla naszych małżeństw? Czy troszczę się o potrzeby swojego męża, swojej żony? Czy pytam ją, co jej jest potrzeba, co jemu jest potrzeba? Czy mam świadomość tego, że sypialnia jest sanktuarium życia? Czy jestem wdzięczny swojej żonie, że jest tą, która przynosi życie? czy nie ulegam wypaczonym skutkom pornografii, czy nie wchodzę w grzechy nieczyste, czy jestem zawsze wierny swojej żonie, swoim mężowi, w myślach, słowach, uczynkach. I czy jestem wdzięczny za swoje małżeństwo, za swoją żonę, za swojego męża, za swoje dzieci, te konkretne. Czy dziękuję Bogu za nich? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Pokaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie noce ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen.
Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu.
W swej sprawiedliwości wyprowadź
mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając, kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się Jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż
nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli, z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, niebios królowo.
Witaj, Pani aniołów.
Witaj, różdżko i bramo.
Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami.
Serdeczny Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę, za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Dziękuję naszym prelegentom, księdzu Marcinowi Różańskiemu. Michalicie, Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, spokojnej nocy.
I Państwu Danucie i Piotrowi Sobolom dziękuję.
My również dziękujemy za zaproszenie. Dobrej nocy.
Dziękuję Panu Piotrowi za realizację audycji. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.